Poselstwo Duch Prawdy zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama 18 stycznia 1963 roku w Phoenix w stanie Arizona, USA. Pozostańmy teraz na chwilę stać, kiedy się modlimy. Pochylmy nasze głowy. Nasz sprawiedliwy, niebiański Ojcze, kiedy zbliżamy się teraz do Ciebie w tym wszystko zaspokajającym imieniu Pana Jezusa, pragniemy Ci oddać chwałę za to, co Ty uczyniłeś dla nas, za to, co nasze oczy widziały i nasze uszy słyszały w tych ostatecznych dniach, kończących się scen historii świata, kiedy czas zanika i przechodzi do wieczności. Widzimy te świecące światła i wiemy, że nie potrwa to już długo do przyjścia Pana Jezusa. Chcielibyśmy Cię poprosić, niebiański Ojcze, abyś o nas pamiętał dzisiaj wieczorem. A jeżeli jest w nas coś złego, wyjmij to, Panie, dzisiaj wieczorem, abyśmy mogli stanąć przed Tobą. Gdybyś przyszedł do nas dziś wieczorem. Modlimy się o chorych i będących w potrzebie. Modlimy się o Twój Kościół, zarówno tutaj, jak i po całym świecie. O Twoje dzieci, wszędzie, w każdym narodzie. Abyśmy mogli oczyścić nasze szaty we krwi baranka i usłyszeć to wołanie: oto oblubieniec przychodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Obyśmy mogli w tym czasie, Panie, z łaski Bożej i dla zasług Jezusa, któremu ufamy, ohędożyć nasze lampy i potem wyjść na spotkanie naszego oblubieńca. Weź słowo Pańskie dzisiaj wieczorem i obrzeż nasze serca. Wyjmij z nas wszelkie niedowiarstwo. Daruj nam wspaniałe nabożeństwo. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Jest to naprawdę miłe być znowu tutaj w tej świątyni Pańskiej dzisiaj wieczorem na nabożeństwie. Przeżyliśmy najwspanialsze chwile wczoraj wieczorem u brata Groomera. Przypominam sobie, że ubiegłego roku mieliśmy tam również wspaniałe chwile. Przeżywaliśmy wspaniałe chwile wszędzie. Pan pobłogosławił nas po prostu nadzwyczaj obficie, więcej niż się w ogóle spodziewałem, że On nas pobłogosławi. Lecz On jest po prostu tak pełen miłosierdzia i dobroci i jest tak dobrą rzeczą poznać Go, nieprawdaż? I pomyślcie, poznać Jego to życie, poznać Go jest życiem. Otóż jutro wieczorem będziemy w zborze Central Avenue. Myślę, że tak się nazywa, u brata Fullera, kolejnego zacnego brata. I ja myślę, że tam u niego jest wielki zbór. I mam nadzieję, że może będziemy mogli urządzić kolejkę modlitwy, jeżeli będzie to odpowiadać bratu Fullerowi. A potem następnego do południa będziemy w zborze, myślę, że nazywa się Apostolski Kościół. Jest on tutaj w Phoenix. I nie przypominam sobie po prostu, kto jest jego pastorem, kim jest ten brat i czy byłem tam ubiegłego roku. Brat odpowiada: nie. A następnie w niedzielę wieczorem będziemy u naszego drogiego brata Outlaw, w jego zborze tutaj powyżej, w kościele imienia Jezus. Ja jestem w wielkim oczekiwaniu, również moja rodzina, by tam pójść i usłyszeć coś z tego pięknego śpiewu. Billy Paul powinien to znać szczegółowo na pamięć. My odtwarzaliśmy tak długo tę pieśń. Ja idę do góry, do góry. Aż szczerze mówiąc, ta pieśń niemal starła się z taśmy. On ją włączał w biurze i bez względu na to, o której porze dnia tam wszedłem, on odtwarzał do góry tam, po prostu ustawicznie. Myśmy ją zużyli przez ciągłe odtwarzanie i to nagranie jest niemal starte. Wiecie, odczuwałem dzisiaj wieczorem, że jestem trochę ochrypły. Pomyślałem sobie: o rety, gdybym tylko mógł znaleźć kogoś, kto przemówiłby zamiast mnie. I przypadkowo spojrzałem tutaj na drugą stronę i zobaczyłem Jacka Moore. Dokładnie tak. O, ja myślę, że to byłoby po prostu cudownie, bracie Jack. Brat Jack odpowiada. Otóż, słuchajcie tego. I myślę, że widzę również brata Roy Bordersa, siedzącego tutaj. Tak jest, brat Noel Jones siedzi także tutaj. O, moi drodzy, ja usługuję po prostu wszędzie po okolicy. Myślę, że byłoby dobre, gdybym trochę odpoczął, wiecie, i poprosił kogoś z tych zacnych mężów, by wystąpił tutaj i przemawiał zamiast mnie, kiedy jestem ochrypły, wiecie. Brat Jack mi odpowiedział, akurat to objawienie od Pana nie pochodzi. Otóż byłem zmęczony, kiedy przyszedłem, a byłem trochę zmęczony przez cały czas. I widzę ludzi stojących tam. Wiem, że oni muszą stać i trochę mnie to cieszy, że stoję razem z nimi. Więc niech Was Pan błogosławi. I spodziewamy się teraz tych następnych nabożeństw, które są przed nami. A więc w następnym tygodniu będziemy w zielonoświątkowych zborach i w innych. Zakończymy następną środę wieczorem na ulicy 11 i Garfield. Nie potrafię im po prostu wszystkich zapamiętać. Myślę, że będzie to w pierwszym zborze Bożym w tym mieście, a potem rozpoczyna się konferencja w Ramada. A obecnie oni urządzili tam bankiet dla biznesmenów w głównym mieście Arizony, w Tucson. I oczywiście wszyscy wiemy, że Phoenix i te miejscowości są tylko peryferiami tego miasta. A zatem to się zgadza. Ono jest głównym miastem. Ono jest miastem, w którym mieszkam, wiecie. Tak więc tam, na wzgórzu, a zatem to miasto jest po prostu jakby jego peryferiami. Wiecie, jest miłą rzeczą mieć was wszystkich jako sąsiadów. Myślę, że był to brat Rasmussen, który pewnego wieczoru powiedział coś takiego na nabożeństwie i ach, moi drodzy, niemal zrujnował to nabożeństwo. Myślę, że byliśmy w Houston, a to było Ramsar. Tam właśnie to było. On powiedział, owego wieczoru stąpił anioł pański, oni zrobili to zdjęcie, a on powiedział, wy ludzie tutaj z okolicy, z Dallas, powiedział, wiemy, że to są peryferia Houston. I ach, moi drodzy, Teksas nie mógł się z tym zgodzić, tak jak niektórzy z was tutaj potraficie to uczynić. Więc w tym nabożeństwie nastała grobowa cisza. Otóż on jednak jest bardzo dobry. A zatem myślę, że otworzymy teraz Pismo Święte tutaj i po prostu złożę na chwilę krótkie świadectwo. Czy to nie będzie trochę zmiana? Ja właśnie głosiłem i uderzałem tak mocno, że aż się wstydzę, kiedy patrzę na was. Więc może pozwolę wam trochę wypocząć i złożę pewne świadectwo o dobroci naszego Pana. Znajdźmy miejsce Pisma w Ewangelii Jana, 16 rozdział Ewangelii Jana. I mam zanotowany rozdział 16, wiersz 12. Chciałbym przeczytać z tego miejsca w Ewangelii Świętego Jana. Chciałbym przeczytać to słowo, ponieważ dzięki słowu wiemy, że to jest prawdą. Rozpoczniemy od 12 wersetu. I słuchajcie teraz uważnie, bo chcę wam podać pewne świadectwo. A zatem spróbuję przejść do usługi trochę wcześniej. Trzymałem was dotąd tak długo. A jutro wieczorem, wiecie, pozostaniemy o pół godziny dłużej. To znaczy do około pierwszej godziny, prawda? Rozpoczniemy więc od 12 wersetu. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi. Wy wiecie, szczególnie ubiegłego wieczoru mieliśmy mały przykład tego. Zatem My, będąc ludźmi pełnej Ewangelii, wierzymy w kompletne działanie Ducha Świętego. I to jest jedyny sposób, jak możemy być ludźmi pełnej Ewangelii, mianowicie wierzyć w całą Ewangelię, we wszystko, co Pan zapisał. I ja wierzę, że my sami jesteśmy niczym. My jesteśmy po prostu, jak powiedziałem bratu Karlowi wczoraj, kiedy patrzył na drzewo. Powiedziałem, czy to nie jest piękne palmowe drzewo? Lecz mimo wszystko ono nie jest niczym więcej niż popiołem wulkanicznym. Tym tylko ono jest. Dalej powiedziałem, jak bardzo ono odróżnia się od drzewa eukaliptusowego. Otóż, czym jest drzewo eukaliptusowe? Popiołem wulkanicznym, w którym po prostu jest życie. Dalej powiedziałem, mimo wszystko, kim ja jestem, kim ty jesteś, popiołem wulkanicznym. To się dokładnie zgadza. Pochodzącym z ziemi, prochem ziemi, w którym jest życie. Lecz każde życie zostało zasadzone przez mistrza, dawcę życia. A on po prostu wie, co i jak ma czynić. I wszystko, co on umieścił tutaj na ziemi, jest ku jego chwale. Gwiazdy są ku Jego chwale. Wiatry są ku Jego chwale. Kwiaty są ku Jego chwale. I my jesteśmy koronacją Jego chwały. Lecz wydaje się, że całe stworzenie jest Mu posłuszne oprócz człowieka. Wydaje się, że człowiek po prostu, on jest w takim stanie, ponieważ on był jedyną istotą, która upadła. Wszystko inne pozostało w swoim oryginalnym stanie. Lecz człowiek upadł. Dlatego Bóg ma z nim ciągle bój, by go skłonić do właściwego postępowania i posłuszeństwa wobec Niego. A jednym z wielkich problemów dla Boga na przestrzeni wielu lat, w których toczy się historia Kościoła, jest znaleźć kogoś, kogo on może dostać całkowicie pod swoje kierownictwo. On potrzebuje tylko jednego męża. On zawsze używał jednego męża w danym czasie. Rozważaliśmy o tym przez ostatnie kilka wieczorów. Jednego człowieka, nie grupę. On po prostu chce tylko jednego. To jest wszystko, co on potrzebuje, bowiem dwaj mężczyźni mieliby dwie odmienne idee. On po prostu bierze jednego męża, reprezentuje się przez tego jednego człowieka. Nigdy nie czynił on tego inaczej, rozumiecie? Otóż on ma jedną osobę dzisiaj, a tą osobą jest ten, o którym właśnie czytaliśmy. Duch Święty. On jest tą osobą, którą Bóg posłał na ziemię. Ducha Jezusa Chrystusa. Duch Boży, by zamanifestować i pokazać Chrystusa przez swój Kościół, rozumiecie? By kontynuować po prostu życie Chrystusa poprzez Kościół. Otóż jest to taka cudowna rzecz, a pomimo tego taka prosta. Gdybyśmy się tylko zatrzymali i pomyśleli o tym, my czynimy wysiłki, chwiejemy się, boimy się, wpadamy w zaniepokojenie i wątpliwości, rozmyślając tylko, otóż, czy muszę się gwałtem przebijać? Nie o to chodzi. Chodzi po prostu o podporządkowanie się, rozumiecie? Zdać sobie sprawę z tego, że człowiek jest niczym. I najzwyczajniej pozwolić mu, aby cię kompletnie przejął do swoich rąk. Przejął twoje myśli. Podporządkował cię. Otóż ja nie mam na myśli, że trzeba przyjść do Chrystusa na ślepo. Nie to mam na myśli. Człowiek przychodzi do Niego w swoim zdrowym umyśle, z korzącym się nastawieniem i w pokorze. I potem mówi, Panie Jezu, oto jestem. Otóż tutaj w Twoim słowie jest napisane, że Ty chciałeś powiedzieć uczniom jeszcze wiele spraw. Ty powiedziałeś, że nie mogliby ich teraz znieść i prawdopodobnie tak samo jest z nami dzisiaj. My ich nie potrafimy zrozumieć. Bóg może wzbudzić po prostu coś trochę innego, a my tym całkiem gardzimy. Zamiast badać Pismo Święte, by stwierdzić, czy to jest prawdą, czy nie, my to po prostu szybko odrzucamy. Nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Powinniśmy badać te rzeczy i stwierdzić, czy one są właściwe, czy nie. I pamiętajcie, jeżeli one nie są właściwe, to one w końcu umrą. Bowiem Jezus powiedział, każda roślina, której nie zasadził mój niebiański Ojciec, zostanie wykorzeniona. Lecz myślę, że to był Gamaliel, który wypowiedział to doniosłe zdanie owego czasu. Jeżeli to jest z Boga, nie chcemy, aby się okazało, że walczymy przeciwko Niemu. A jeżeli to nie jest z Boga, spełznie to i tak na niczym. Studiujcie to więc i zastanawiajcie się nad tym. A zatem on tutaj powiedział, lecz gdy on, Duch Święty przyjdzie, otóż ktoś powiedział, było to przed jakimś czasem. On powiedział, Duch Święty jest w rzeczywistości twoim umysłowym zmysłem, którym ty myślisz. To by przedstawiało Ducha Świętego jako myśl. Lecz Biblia mówi, kiedy on, a on to zaimek osobowy, widzicie? Kiedy on, osoba, Duch Święty, Bóg, przyjdzie, idzie. On objawi wam te rzeczy, o których wam mówiłem. Widzicie zatem, nie ma innego sposobu, jak poznać, co jest prawdą. Nie możecie tego pojąć przez kulturę, przez praktykę seminarium. Zrozumiecie to tylko dzięki Duchowi Świętemu. On właśnie był posłany, by to objawić. Otóż, potem on również powiedział, on pokaże wam rzeczy, które mają nastać. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział mówi, częstokroć i wieloma sposobami mawiał Bóg do ojców przez proroków, lecz w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? Jest to Duch Święty zajmujący, względnie przejmujący w posiadanie Kościół, by Chrystus mógł działać w Kościele. Wtedy ty stajesz się tym, czym był On. On stał się tym, czym byłeś ty, abyś ty mógł stać się tym, czym był On. Rozumiecie? On stał się tobą, abyś ty mógł stać się Nim. To po prostu przewyższa nasze zrozumienie. Nie sposób tego wyjaśnić i nie próbujcie tego. Przyjmijcie to po prostu. On to powiedział i na tym sprawa załatwiona. Mówcie tylko, że to jest właściwe. Wierzcie temu. Otóż, jako młody chrześcijanin, mawiałem zawsze następująco. Cieszę się, że Bóg mnie uchwycił, zanim uczynił to Kościół. Gdyby nie to, trudno powiedzieć, kim bym był. Lecz ja jestem wdzięczny za to kierownictwo i bezpośredni kontakt, jaki Duch Święty wywierał na moje życie, zanim mu się w ogóle podporządkowałem. Bowiem już jako mały chłopiec wiedziałem, że coś istnieje. On mówił, a ja mu odpowiadałem. On odpowiadał mi znowu. I zacząłem zauważać, że te rzeczy, które on mi powiedział jako małemu chłopcu, zaczęły się urzeczywistniać dokładnie w ten sposób, jak on powiedział. Wiedziałem więc, że to musi być prawdą. Obecnie jestem już starszym mężczyzną. Mogę poprosić cały świat, żeby się uciszył i zaświadczył, czy może wskazać palcem na jedną choćby rzecz, którą on powiedział mi jako tak mówi Pan w imieniu Pańskim, która nie byłaby absolutną prawdą i faktem i nie urzeczywistniłaby się. Z tych tysięcy i tysięcy spraw. Dlaczego to mówię? Widzicie, przedstawiłem nas jako popiół wulkaniczny, lecz poza tym jest obietnica Słowa Bożego. Dlatego ja nie mogę sobie ufać. Ty nie możesz pokładać ufności w sobie, lecz wspólnie możemy pokładać naszą ufność w tym, który przejął nas do swoich rąk. Duch Święty nas przejął. W tym musimy pokładać naszą ufność. A kiedy pokładamy w tym naszą ufność, wtedy przychodzą rezultaty. Nie miałoby żadnego sensu, gdybym próbował powiedzieć wam choć powierzchownie o niektórych sprawach, które Duch Święty uczynił w moim własnym skruszonym życiu, które uczynił za moich dni. Mówię to nad Jego otwartą Biblią, nad Jego Słowem, a tym właśnie On jest. On jest Słowem. Widzicie, to nasienie tutaj wchodzi w ten popiół wulkaniczny, jeżeli chodzi o duchową istotę. Bóg wchodzi do wnętrza w postaci Ducha Świętego i działa poprzez ten popiół. Więc to nie jest człowiek, to Bóg. A gdybym miał usiąść i poświęcić czas i spisać te rzeczy, które widziałem, jak on czynił, powstałby zbiór ksiąg. A kiedy o tym myślę obecnie, w wieku 53 lat, mogę powiedzieć przed Bogiem, Jego Kościołem i tą Biblią w obecności tej grupy, że ani razu nie widziałem, by to zawiodło. Było to dokładne, co do joty, każdym razem. Za wyjątkiem pewnej sytuacji, niedawno, kiedy udałem się na zachód. Wy słuchaliście tej taśmy, wielu z was, jak sądzę, i rozumiecie to. Nie mam poznania w tej sprawie, ja oczekuję. Jestem tutaj obecnie i nie wiem dlaczego. Tak jest. Po prostu oczekuję. Może to jest czas mojego odejścia do domu. Wydaje się to bardzo możliwe. Jeżeli tak jest, to wystąpi ktoś po mnie, kto poniesie to poselstwo dalej. On będzie dziwną osobą, lecz on powstanie po tym i poniesie to poselstwo dalej. A wy tego słuchajcie. Jak długo to jest Pismo Święte, trzymajcie się tego. Ale jeżeli tak nie jest, to przychodzi obecnie kolejna porcja. Ponieważ ja mocno wierzę, że żyjemy w ostatecznych dniach. I jestem wdzięczny za to, że żyję w tym czasie. Nie zamieniłbym tego czasu na żaden inny czas. Jest to najwspanialszy czas, jaki był kiedykolwiek na ziemi. Nie ma innego czasu, który wytrzymałby porównanie z tym obecnym czasem. Och, co powiedziałby Mojżesz, Eliasz, Paweł, Sylas, ci wielcy bohaterowie wiary w minionych czasach, gdyby mogli powstać i chwycić do ręki księgę historii i zobaczyć, że dokładnie to, o czym prorokowali, urzeczywistniło się i zobaczyliby, gdzie znajdujemy się obecnie. Wiecie, za godzinę wtrąciliby ich do więzienia, oczywiście. Oni byliby jak szaleni, biegaliby po ulicach, tam i z powrotem, tak szybko, jakby potrafili i zwiastowaliby Ewangelię. Ogłaszając, ten czas jest tuż. Widzimy więc dzisiaj wieczorem, że brakuje nam bardzo chwały Bożej. Chciałbym jednak powtórzyć tylko przez chwilkę, by doprowadzić zbór do pewnego miejsca. Nawiasem mówiąc, czy Billy Paul rozdawał karty modlitwy w tym zborze dzisiaj wieczorem? Ja właśnie przed kilkoma minutami przyjechałem z Tucson. Czy on rozdawał karty modlitwy? Otóż będzie bardzo trudno przeprowadzić tutaj kolejkę modlitwy. Spróbujemy to zrobić, więc ja nie zajmę zbyt długo czasu, tylko powiem świadectwo na podstawie tego miejsca Pisma, że Chrystus dotrzymuje całego swego słowa. On musi... On go musi dotrzymywać. Rozumiecie? Ja tego nie muszę czynić. Ja jestem śmiertelnikiem, podatnym na błędy. On jest nieśmiertelnym, nieomylnym. On musi dotrzymać swego słowa, rozumiecie? Lecz ja nie muszę dotrzymywać mojego, a wy nie musicie dotrzymywać waszego, lecz on dotrzymuje. O, czy to z wami coś nie czyni, kiedy wiecie, że on jest absolutnie zobowiązany wobec tego słowa? I jak przechodziliśmy przez Biblię, zajmując się tymi prorokami, patriarchami, w tym tygodniu i za każdym razem pokazałem, że kiedy Kościół odstąpił od tego, Bóg zaraz posłał kogoś, zatrząsł z nimi i przyprowadził go na nowo do tego słowa. Doprowadził Kościół do zgodności ze Słowem. Zawsze tak było. To jest Boża metoda. On obrał człowieka, żeby to czynił. Otóż, gdyby on obrał gwiazdy, by zwiastowały Ewangelię, stałoby się już tak dawno temu. One nigdy nie wypadły z jego woli. Gdyby on obrał słońce, by ją zwiastowało, albo wiatry, by ją zwiastowały, one nigdy nie wypadły z jego woli. Widzicie? Lecz my mamy swobodną, moralną wolność podejmowania decyzji. Możemy działać tak, jak chcemy. I dlatego właśnie sprawiamy mu tak wiele bólu w serca. Zawsze w ten sposób. I chcemy wtrącać nasze własne sposoby i odchodzimy od jego sposobów, rozumiecie? I jak powiedziałem przedtem, człowiek ciągle uwielbia Boga za to, co on uczynił. I zawsze mówi, co on będzie czynił, a w tym samym czasie ignoruje to, co czyni on obecnie, rozumiecie? Ktoś będzie mówił, o, Bóg otworzył Czerwone Morze, tak. Chwała Bogu, to się zgadza. Tak, Jezus znowu przychodzi, aleluja. To się zgadza. Lecz kiedy człowiek mówi o Nim dzisiaj, to było dla innego czasu. Rozumiecie? Widzicie? Zawsze mówią o tym, co On uczynił i co będzie czynił, a ignorują to, co czyni On obecnie. Jest to taki sam stan, jaki zastał Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię. Dokładnie. Bóg obiecał to, co On czynił i tutaj On stał przed nami, a oni Go nie poznali. On był na świecie i świat został stworzony przez Niego, a świat Go nie poznał. To się zgadza. Lecz którzykolwiek Go przyjęli, tym dał moc, aby stali się synami Bożymi. To jest ta chwalebna strona tej sprawy. Było to niedawno. Jest krótka wizja, o której pragnę wam opowiedzieć. Ja nie wiem, może tego jeszcze nie opowiadałem. Jedynie gdzieś niektórym pojedynczym ludziom. Lecz właśnie niedawno straciłem jedną z najzacniejszych osób dla mnie na tej ziemi. Moją matkę. I zawsze kochałem moją matkę. A jakże, widzę ją wstającą od stołu, kiedy byliśmy tak biedni, że nie mieliśmy nic do jedzenia, a tata przyniósł trochę chleba za to, że gdzieś pozamiatał magazyn czy coś podobnego i oni ten chleb polali kawą, a potem na jego wierzch dali trochę cukru. A matka zachowywała się tak, jakby nie była głodna, abyśmy my, dzieci, mogli coś zjeść. O, ja tego nigdy nie zapomnę, rozumiecie? Wszystkie te chwile, kiedy ona brała mnie na ręce i te rzeczy, które dla mnie uczyniła. Lecz wiecie, Bóg jest tak pełen miłosierdzia. On rozumie wszystkie te sprawy, kiedy On musi kogoś nam zabrać i ja Go za to miłuję. Zawsze było tak, że zanim ktoś z moich bliskich umarł, oglądałem to w wizji. Widziałem mego brata, kiedy miałem dopiero około 18-19 lat. Widziałem go, zanim umarł. Nie byłem jeszcze chrześcijaninem, lecz widziałem to w wizji, która zjawiła się przede mną. Widziałem, jak mój brat odchodzi. Widziałem mojego ojca, kiedy on odchodził. Howard. Wielu z was przypomina sobie Howarda. Przypomina mi się, że 2 lata przedtem, zanim się to stało, powiedziałem mu: Howardzie, widziałem poznaczone twoje miejsce. Ty jesteś następnym. Powiedziałem: uporządkuj swoje życie, bracie, bo ty odejdziesz jako następny. I dokładnie tak on odszedł. A potem, niedawno, otóż, mam nadzieję, że to nie brzmi świętokradczo, lecz tylko, aby pokazać, jak Bóg się troszczy. Bóg zawsze troszczy się o małe rzeczy tak samo, jak o wielkie. Pragnę to powiedzieć na korzyść niektórych z tych znakomitych kaznodziejów. I ja sam jestem między nimi. Otóż my byśmy wszyscy chcieli być jak Billy Graham. I każdy z nas chciałby być Oralem Robertsem. Lecz my nie jesteśmy Billy Grahamem ani Oralem Robertsem. Jesteśmy Bożymi sługami na polu misyjnym, na którym On nas postawił. Rozumiecie? Bez względu na to, jak małe to jest albo jak wielkie, jest to po prostu to samo w oczach Bożych, zawsze to samo. Chodzi o właściwe postępowanie na miejscu, na którym jesteś postawiony. Zawsze jest wielką rzeczą naśladować Pana. Wolałbym raczej posiadać zbór, w którym jest 50 wierzących zgodnych z wolą Bożą, niż pójść i mieć 5000 poza wolą Bożą. Oczywiście. Bóg może uczynić przez człowieka według swojej woli w 1 godzinę więcej, niż mógłby uczynić przez człowieka niepostępującego według jego woli za 50 lat. Rozumiecie? Taki się potyka i zatacza, jakby strzelał w ciemnościach. Lecz kiedy człowiek postępuje naprawdę według woli Bożej i zna swoje powołanie, to on tam powinien pozostać. A teraz te wizje i jak Pan Bóg przez nie działa. Kiedy On, Duch Święty, przyjdzie, On objawi wam te rzeczy, o których ja wam mówiłem. Zatem nie trzeba próbować wyobrażać tego sobie w jakiś inny sposób. On jest autorem. On na pewno powinien wiedzieć, co napisał. Rozumiecie? Biblia mówi, że On to napisał. Mianowicie mężowie w dawnych czasach, pędzeni przez Ducha Świętego, pisali Słowo. A jeśli Duch Święty jest autorem Słowa, to On na pewno lepiej od nas wie, jak je wykładać. Pozwólcie więc, żeby on je wykładał. I czy wiecie, w jaki sposób on je wykłada? Więc nie przeoczcie tych spraw, jeśli przychodzicie na usługę uzdrawiania. Patrzcie, nie przeoczcie tego. Jak on je wykłada? Mianowicie w ten sposób, przez potwierdzenie tego. Rozumiecie? Przez urzeczywistnienie tego. Tak właśnie powiedział Jezus. Badacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne, a one właśnie mówią, kim ja jestem. To one mówią o mnie. I kto może mnie potępić? Kto z was może mnie oskarżyć o grzech? Grzech to niedowiarstwo. Jeżeli ja nie czynię tych dzieł, które są napisane o mnie, to mi nie wierzcie. Lecz jeśli czynię te dzieła, a wy nie możecie mi uwierzyć, to wierzcie tym dziełom, ponieważ słowo mówiło o tym. Rozumiecie? I to jest po prostu zwykły, trzeźwy rozsądek. Otóż Boże dary i powołania są nieodwołalne. Wiemy, że Biblia to mówi. Naprawdę tak jest. Było to przed około 2 laty. Pewnego poranku przechadzałem się po domu i potem usiadłem na krzesło. Otóż wydaje się to bardzo dziwne, że Bóg wprowadził do tego zwierzę. Jak powiedział mi pewien drogi brat odnośnie tej wizji o niebie i odnośnie tego małego przeniesienia do góry, które przeżyłem. Myślę, że mówiłem wam o tym kiedyś na pewnym nabożeństwie. On mi napisał list pewnego dnia i powiedział, głos biznesmenów opublikował to. On powiedział, twoja wizja była w porządku, bracie Branham. Twoje przeniesienie. Lecz słuchaj, to było w porządku, dopóki nie mówiłeś o swoim koniu, na którym kiedyś jeździłeś, który przyszedł i położył swoją głowę na twoim ramieniu. On powiedział, w niebie nie ma koni, bracie Branham. Niebo jest uczynione dla ludzkich istot, nie dla koni. Pomyślałem, otóż zazwyczaj jeśli człowiek widzi kogoś takiego, musi mu wszystko wyjaśnić. Oni po prostu chcą się czegoś czepiać. Rozumiecie? Boga nie można wyjaśnić tak czy owak. Musicie mu po prostu wierzyć. Lecz może tego pocieszy. Ja odparłem, bracie, ja wcale nie powiedziałem, że to było w niebie. W tej wizji pytałem się o Jezusa, a oni mi powiedzieli, że On jest jeszcze wyżej. Ja byłem w sferze podobnej do raju. Lecz pomimo tego, może ci to pomoże. Biblia mówi w Księdze Objawienia, że Jezus wstępował z nieba, niebios, jadąc na białym koniu, a zastępy niebieskie jechały za nim na białych koniach. Więc muszą tam w niebiosach niebios być jakieś konie. Bóg jest zainteresowany wszystkim. On jest zainteresowany małymi rzeczami, które ty czynisz, albo dużymi rzeczami, które czynisz. On interesuje się tym, jak ty troszczysz się o swoje małe stadko, albo jak wy, mężowie, troszczycie się o wasze wielkie stado. On się tym interesuje. Pewnego razu mój miły brat, byliśmy na rybach w pewnej miejscowości. Byłem tam, by wypocząć po nabożeństwach. Łowiliśmy ryby na ślimaki i złowiliśmy dużo różnych ryb. I owej nocy zarzucaliśmy nasze wędki na pstrągi, a skończyły nam się przynęty. Późno po południu wyszedłem, by złowić kilka małych płotek, takich małych rybek. Rozumiecie, te wielkie płotki można jeść, lecz te małe służą po prostu jako przynęty. Więc ja zarzucałem wędkę z muszkami i łowiłem je. Wkładałem je do wiadra, a nagle coś mnie nawiedziło, kiedy siedziałem w tej łódce. Ten chłopak należał do Świadków Jehowy, a jego brat został właśnie zbawiony i napełniony Duchem Świętym. A więc ci dwaj chłopcy byli z nami. I kiedy łowiliśmy te płotki, coś mnie nawiedziło. Ja powiedziałem, wiecie, będzie miało miejsce zmartwychwstanie jakiegoś jakby małego zwierzątka. Otóż małe zwierzątko. Wielu z was przypomina sobie, jak było najpierw posłane słowo, które mówiło, że mały chłopiec, który został potrącony przez samochód, powstanie z martwych. Dzisiaj wieczór jest tutaj ze mną brat Jack Moore, który był tam w Finlandii, kiedy się dostało. Rozumiecie? Wielu z was przypomina sobie, jak o tym tutaj mówiłem. Rozumiecie? Powiedziałem wam, abyście to zapisali w waszych notatnikach. Zważajcie. I brat Wood, ten, którego chłopiec został uzdrowiony z paraliżu dziecięcego, brat Banks Wood odwrócił się i powiedział swemu bratu: obserwuj tylko, coś się lada chwila stanie. Ja dalej łowiłem ryby, rozumiecie? Potem nakładaliśmy na nasze linki przynęty. Tej nocy nie złowiliśmy niczego. Następnego poranku rzekłem: tam po drugiej stronie było dość dużo płotek. A on rzekł: słuchaj, abym nie zapomniał, czy nie powiedziałeś, że jakieś stworzenie powróci do życia? Ja odrzekłem: tak. Powiem wam, że kiedy odjeżdżałem z domu, to moja córeczka, wysłuchacze, możecie mieć koty, jeśli chcecie, rozumiecie, lecz ja się obawiam kotów. A więc ja po prostu nie lubię tego przesądnego uczucia, które człowiek odczuwa w ich obecności. A zatem my nie mamy ich koło domu i ja myślę, że kot potrafi rozpoznać, że się go obawiam. Tak samo mój ojciec bał się kotów. Dlatego więc moje dziewczynki nie wiedziały, co to znaczy mieć kota w domu. I ta moja mała córeczka szła po ulicy z inną małą dziewczynką i wróciła do domu cała smutna na twarzy i powiedziała: tato. Ja powiedziałem: czego chcesz, kochanie? Ona rzekła: stała się okropna rzecz. Ja zapytałem: co takiego? Ona rzekła: gdybyś tylko wiedział. Ja powiedziałem: dobrze, no powiedz, o co chodzi. Ona powiedziała: ktoś wyrzucił starego, biednego kota tutaj na ulicę. Dalej rzekła: to stworzenie lada chwila umrze, niemal nie może chodzić. I powiedziała: tato, nie masz nic przeciwko temu, gdybyśmy go nakarmiły i zatroszczyły się o niego? Ja powiedziałem: oczywiście, że nie, tylko jeżeli go chcesz karmić, to bądź ostrożna, uważaj tylko, aby ci nie podrapał. Dalej rzekłem: pozwól, że zobaczę tego kota. Więc kiedy one przyniosły tego kota, przyniosłem dla niego skrzynkę i oczywiście następnego poranku mieliśmy pokaźną gromadę kociąt. A potem mój mały syn, kiedy odjeżdżałem, mały Józef, on się im przyglądał. Oj, on sobie myślał, że one są milutkie, wiecie, łaziły w kółko, wiecie. Więc on wziął jedno do ręki i ścisnął trochę za mocno i upuścił je na beton. I to kociątko zaczęło się zwijać i przewracać. Pomyślałem: o rety. I pomyślałem: otóż może chodzi teraz o to kociątko, kiedy wrócę do domu. Pamiętacie tę sprawę z oposem? Pomyślałem: otóż może chodzi o tego kotka. Więc potem my siedzieliśmy w łódce w małej zatoce i łowiliśmy dość duże płotki, a te małe rybki wrzucaliśmy z powrotem do wody. Brat Lyle, brat brata Banksa, łowił wędką skowrotkiem. Miał na lince duży haczyk, a na nim dużą ilość dżownic. I on czekał tak długo, aż ta mała płotka połknęła ten haczyk, aż dostał się do jej małego brzuszka. A kiedy ją wyciągnął, powiedział: otóż chciałbym, żebyś spojrzał na nią. Jest ona mniej więcej tak długa. I on po prostu nie mógł wyjąć z niej tego haczyka, jak sądzę, w żaden sposób. Jedynie, żeby odciął linkę. Ale on chciał ocalić ten haczyk. Więc on po prostu wyrwał z niej całe jej wnętrzności, brzuch i wszystko, od tak, i rzucił ją na wodę. I ona drgnęła 3 lub 4 razy i leżała tam nieruchomo. On powiedział: to były twoje ostatnie chwile, mała rybko. I powiedział: Lyle, kiedy ona zacznie brać, weź mniejszy haczyk niż ten. Kiedy ona zacznie brać, weź do ręki tę wędkę leżącą tutaj i skoro tylko zacznie brać, poderwij ją i złów. Rozumiesz? Zanim ona połknie przynętę, aby złapała się za pyszczek. Powiedziałem: tak się jej łowi sportowo. O, on rzekł, on. Ja bym ją szarpnął w niewłaściwym momencie. I on po prostu łowił dalej i próbując to kilka razy, ale uciekły mu w ten sposób 3 lub 4 płotki. I on odłożył tę wędkę i rzekł: ja raczej pozwolę połknąć tę przynętę. Więc ta mała rybka przez pewien czas dryfowała koło nas po wodzie. Myślę, że jakieś 30 minut. A fale zaczęły się podnosić i wlewać do łódki. Powiedziałem: cóż, mamy już pełne wiadro, więc będziemy musieli odpłynąć. Wstałem i zarzuciłem wędkę, która zaczęła się na liściach wodnej lilii, więc ściągnąłem z nich tę linkę. Było tam kilka dużych okoni z czerwonym brzuchem. Zacząłem więc ściągać przynętę spływającego listka lilii. Wiecie, przeciągnąłem ją na drugą stronę listka i szarpnąłem. Wy mężczyźni i kobiety znacie się na łowieniu ryb. A kiedy to zacząłem czynić, nagle coś stąpiło w dół przez te wzgórza, po prostu jakby zadał wiatr. I szło to w moim kierunku. Wypuściłem wędkę z rąk i wyprostowałem się w łódce. I rozciągnąłem się wokoło. Wtedy usłyszałem głos mówiący, czy widzisz tę małą rybkę? I tam ona była, leżała na wodzie. Ja powtórzyłem, czy widzisz tę małą rybkę? Tak samo jak on to powiedział. Jej małe płetwy sterczały z niej sztywne, a leżała tam na wodzie już pół godziny. I ta Biblia leży otwarta teraz przede mną, rozumiecie? A on powiedział, przemów do niej i przywróć jej życie. I ja powiedziałem, mała rybko, w imieniu Pana Jezusa daję Ci z powrotem życie. A ci mężczyźni stali tam i obserwowali, gdy ta mała rybka przewróciła się grzbietem do góry i popłynęła w wodzie. Oni niemal pomdleli. Lyle umył swą twarz w wodzie. On powiedział, za chwilę się obudzę. Dalej rzekł, wiem, że mi się to śni. Ja powiedziałem, to ci się nie śni. A właśnie w tym samym czasie, myślę, że miałem na liście modlitewnej 30 lub 40 upośledzonych dzieci. I jak to możliwe, że Bóg po prostu zostawił te upośledzone dzieci, a przywrócił do życia tę małą rybkę? To po prostu ma nam pokazać, że On interesuje się wszystkim. Dlaczego On posłużył się swoją mocą, by przekląć figowe drzewo, kiedy były tysiące trędowatych w tym kraju? A on przeszedł koło tych trędowatych i szedł dalej i włożył przekleństwo na figowe drzewo, kiedy powiedział, niech żaden człowiek więcej z ciebie nie spożywa. I to figowe drzewo uschło. Posłużył się swoją mocą, pokazując, że on interesuje się drzewami, że on interesuje się rybami, że on interesuje się tobą, że on interesuje się mną. I on jest zainteresowany tym, by dopilnować, aby się jego słowo zamanifestowało. I on jest zależny od nas, abyśmy to uczynili, ponieważ my jesteśmy Jego agentami. Nie jesteśmy to my sami, jest to On, lecz my podporządkowujemy się Jemu i chodzimy z Nim. Zobaczyłem wizję pewnego poranku. Widziałem wielkie zwierzę leżące na zboczu wzgórza. Och, miało ono ogromne poroże. Byłem w tej wizji na polowaniu. Było około 10 lub 11 godziny rano. A ja wysunąłem się na krawędź jaru i zastrzeliłem to zwierzę. A potem w powrotnej drodze powstał przeciwko mnie olbrzymi niedźwiedź grizzly i ja go zastrzeliłem. I widziałem potem, jak oni wzięli te rogi, a mała ręka sięgnęła i położyła na te rogi taśmę mierniczą i one mierzyły 42 cale od początku do końca rogu. Były 42 cale wysokie. Nigdy nie widziałem takiego zwierzęcia jak to. Duże, długie szpice na jego rogach, a pomimo tego wygląda jak jeleń. Lecz one, o moi drodzy, te rogi wystarczyłyby dla dwóch lub trzech jeleni. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Otóż powiedziałem sobie, prawdopodobnie stanie się to pewnego dnia. Po prostu to sobie zanotuję. Poszedłem do mojego przyjaciela w Kentucky, a brat Miner Argenbright zadzwonił mi i powiedział, bracie Branham, czy jesteś bardzo zajęty? Ja powiedziałem, nie aż tak. Powiedziałem, byłem już gdzieś, mam teraz 2 tygodnie i jestem trochę na urlopie. On powiedział, jedź ze mną na północ do Kanady, na Alaskę. Chcemy urządzić nabożeństwo biznesmenów w Anchorage, a również Fairbanks. Ja odrzekłem, brzmi to całkiem dobrze, jeżeli tylko wygospodaruję czas, by tam pojechać. On powiedział, otóż, bracie Branham, jeżeli tam pojedziesz, to ja ci coś powiem. Urządzimy dla ciebie piękne polowanie na grizzly. Odpowiedziałem, o, to brzmi pięknie. Pomyślałem sobie, aha, widziałem wizję, rozumiesz? Więc o to chodziło. Piękne polowanie na niedźwiedzie. Odrzekłem, to brzmi dobrze. Ja tam nie pójdę z powodu tego, lecz kiedy będziemy tam na północy, a ktoś z przewodników zechce mnie zabrać za darmo, to ja chętnie pójdę. Więc on powiedział, otóż oni to uczynią. Myśmy to już umówili. Ja powiedziałem, dobrze, zaczekaj teraz. Pozwól, że będę się modlił w tej sprawie. Udałem się do lasów owego dnia i każdym razem, kiedy się modliłem, odchodziłem coraz dalej od tego przez cały czas, aż oddaliłem się od tego zupełnie. Pomyślałem, to jest dziwne. I za 2 dni zadzwoniłem bratu Argenbright i powiedziałem, nie, On mi powiedział: bracie Branham, myśmy właśnie uzgodnili wszystkie sprawy. Ja odrzekłem: nie czyńcie tego, Duch Święty się temu sprzeciwił. I powiedziałem mu o tej wizji. Rzekłem: ja nie wiem, bracie Argenbright, lecz to jest dziwne. On nie pozwolił mi jechać tam na północ, a pomimo tego brzmi to tak, jakby to było to miejsce. A on powiedział: otóż my wszyscy jesteśmy przygotowani, by pojechać. A ja rzekłem: otóż wielu z was zobaczy brata Argenbrighta. On tu teraz przyjedzie, by poczynić przygotowania, by jechać ze mną za morze, po tym nabożeństwie, a więc możecie się go odnośnie tego zapytać. Powiedzieliśmy więc, ja powiedziałem: nie, ja po prostu nie mogę pojechać. Duch Święty mówi mi, że nie. Lepiej jest posłuchać, nieważne jak dobrze to wygląda. Będę głosił o czymś podobnym jutro wieczorem, jeżeli Pan pozwoli. Więc teraz pamiętajcie, bez względu na to, jak dobrze to wygląda, jeżeli nie ma w tym Boga, trzymajcie się z dala od tego. Niezależnie od tego, jak atrakcyjnie to wygląda, trzymajcie się z dala od tego. Jak bardzo sprzyjająco to wygląda, trzymajcie się z dala od tego, jeżeli nie ma w tym Boga. Trzymajcie się od tego z dala. Będę głosił na ten temat jutro wieczorem, jeśli Pan pozwoli. Potem, kiedy przybyłem do domu, Billy, mój syn, powiedział mi: tato, czy pamiętasz tego łowcę Southwicka, z którym byłeś na polowaniu ubiegłej wiosny tam na północy? Powiedziałem: tam na północy, na południe od rzeki Yukon? On odrzekł: tak. Dalej rzekł: mam tutaj dla ciebie list. Jest od brata Eddie Biscala, który jest na czele Stowarzyszenia Kaznodziejów w północno-zachodniej części kraju, tam na północy. Bardzo fajny człowiek. Może będzie tutaj na tym nabożeństwie. On planuje podróżować w tym kierunku w tym czasie. Fajny młodzieniec. On ma miłą rodzinę. Obecnie pracuje misyjnie tam na północy wśród Cree. Indian Cree. I ja byłem u niego ubiegłej jesieni, a raczej ubiegłego lata. Potem on, Eddie, chciał mnie zabrać do Bada, który był jednym z jego nawróconych do Chrystusa. Jego żona była zagorzałym zielonoświątkowcem. Bad był dozorcą leśnym i on właśnie niedawno stał się wierzącym. Lecz wyznaczono mu terytorium, z którego wypędzono Indian, umieszczono ich w rezerwacie. Wielkie terytorium na łowy, około... O, ja sądzę, że on ma w tamtej okolicy prawie 500 kilometrów kwadratowych. Takie terytorium wyznaczył mu kanadyjski rząd. Otóż, tej wiosny, kiedy byłem tam na północy, udaliśmy się po nabożeństwach na polowanie na niedźwiedzie. Lecz w maju przyszedł ciepły, południowo-zachodni wiatr i odciął nas. Mieliśmy około... Bad nigdy nie słyszał o nabożeństwach, a Eddie ciągle mówił mu o nabożeństwach. I on powiedział: chyba mi nie chcesz powiedzieć, że Bóg okazuje się dzisiaj, pokazuje rzeczy, które przychodzą, zanim się wydarzą. Eddie powiedział: to się dokładnie zgadza. Więc on rozmawiał dalej ze mną. On rzekł: wiesz, mam brata, który ma epilepsję. Powiedział: gdybyś tylko mógł dotrzeć do tego brata. Powiedział: ja wierzę, że gdybym mógł go kiedykolwiek przyprowadzić na jedno z twoich nabożeństw, to wierzę, że zostałby uzdrowiony. On powiedział: on to miał przez całe swoje życie. A ja powiedziałem: prawdopodobnie tak. Otóż o tej porze roku nie ściemnia się tam. Słońce po prostu schodzi w dół. O, kiedykolwiek, o północy, o pierwszej godzinie można po prostu stać i czytać gazetę lub robić cokolwiek. Rozumiecie? A mniej więcej pod koniec maja słońce w ogóle nie zachodzi. Ono zaledwie ukryje się na około 10 minut i podnosi się znowu. Więc kładliśmy się do łóżka po prostu wtedy, kiedy byliśmy zmęczeni. I potem, gdy wyruszyliśmy, spotkaliśmy w drodze grupę Indian. I ach, spotkałem starego wodza tam w tej głuszy. Oni go tam pozostawili, ponieważ on miał dwoje dzieci. Oni robią pogrzeb swoim dzieciom na kłodzie drzewa, swoim umiłowanym. Jest to pewnego rodzaju religia i oni ich wieszają na drzewie. Więc oni tam po prostu pozostawili tę rodzinę. Miły, stary człowiek, przeszło 90-letni, siedział w swoim siodle tak dobrze jak jeden z jego chłopców. A więc odjechaliśmy następnego dnia. On powiedział: teraz nie ma tutaj drogi na drugą stronę. Jedźcie w górę poprzez te góry w tym kierunku. O, było to kolejnych 150 kilometrów, aby natrafić na szlak, więc nie mogliśmy tam jechać. Było za późno, zaczęliśmy powracać. A w drodze powrotnej Bad prowadził grupę młodych koni, a kilka z nich wpadło do trzęsawiska czy czegoś takiego. A ja jechałem obok nich i rozmawiałem, Eddie i ja. Bad był na prowadzącym koniu i próbował je wyciągnąć. Mieliśmy 21 koni. A zatem ja zarzuciłem powróz na jednego i wyciągnąłem go. A kiedy się tylko wydostał z bagna, mój własny wierzchowiec wpadł do niego. Ja się wydostawałem z niego i byłem cały od błota, wiecie. Za kilka minut wskoczyłem na mojego konia i obtarłem błoto z mego odzienia, o tak, i ruszyliśmy dalej. I nagle, wprost przede mną, poprzez to wzgórze, przychodził młody mężczyzna. Przyjrzałem mu się. Odwróciłem się w siodle i zatrzymałem swojego konia i widziałem, jak on miał atak i szamotał się w kółko i pienił się i stał się naprawdę butny. Po prostu wszystko wywracał, a potem się uspokoił. Następnie zobaczyłem stary, żelazny piec i zobaczyłem jego koszulę, jak płonie. Eddie był około pół bloku miejskiego przede mną, próbując wydostać innego konia, młodego konia, który zszedł z szlaku i wpadł do tego bagna. Zdejmował z niego juki, bo on wjeżdżał. Podjechałem więc do Eddiego, uspokoiliśmy konia. Powiedziałem, Eddie, ja mam, tak mówi Pan, dla Bada. On zapytał, bracie Branham, co się stało? Ja odrzekłem, otrzymałem wizję. Widziałem jego brata. On odrzekł, o, zawołam go. Ja powiedziałem, powstrzymuj te konie. Ja popędzę mojego i objadę je i dopilnuję tego, by je prowadzić po zboczu tego wzgórza. Objechałem rozpadlinę skalną na moim wierzchowcu. Popędziłem i dojechałem go. Położyłem moją rękę na siodle. Powiedziałem, Bad. On odrzekł, tak, bracie Branham. Rzekłem, pragnę ci coś powiedzieć. Twój brat? I opisałem go. On odrzekł, tak, kto ci to powiedział? Ja odrzekłem, nikt. Pan mi go właśnie pokazał. Dalej rzekłem, czy mi uwierzysz jako jego słudze? On powiedział, oczywiście, bracie Branham. Ja powiedziałem, poślij na południe. Było to około 1300 kilometrów z powrotem do cywilizacji. Sprowadź swojego brata, żeby tutaj przyjechał. I kiedy tylko przyjdzie na niego ten atak, dalej powiedziałem, on miał te ataki już od drugiego roku życia. Może temu nie wierzysz, lecz to jest dziedziczne. Twój dziadek miał je również. On odrzekł, to prawda. To się zgadza. A ja powiedziałem, otóż kiedy na tego młodzieńca przyjdzie ten atak, zerwij mu koszulę z pleców, wrzuć ją do ognia i powiedz, ja to czynię w imieniu Jezusa Chrystusa, zgodnie z Jego Słowem. A on już nie dozna żadnego ataku. Jak długo będzie temu wierzył? On po prostu podniósł swoje ręce do góry i zaczął płakać. Powiedział, nigdy nie widziałem, żeby się to stało, lecz ty mi z pewnością dokładnie opisałeś, jak wygląda mój brat i powiedziałeś mi prawdę o moim dziadku. Ja odrzekłem, to się zgadza. Kiedy odjechaliśmy, on posłał i sprowadził swego brata i on wyjechał tego poranka, by utorować szlak. Jego brat przyjechał autobusem tam na północ, który przejeżdżał koło nas 2 lub 3 razy w tygodniu, w górę i w dół po autostradzie na Alaskę. On tam przyjechał, a żona Bada, Lila, jest po prostu niewielkim, drobnym stworzeniem, niewysoką kobietą, nie więcej tak dużą jak kawałek mydła, którym właśnie umyła się cała rodzina, po prostu drobniutka. Mają 5 dzieci, ona jest miłą, drobną kobietą, a więc Bad wyszedł, by przygotować swoje konie, ponieważ miał zamiar utorować szlak, abyśmy mogli powrócić z tymi myśliwymi. I właśnie kiedy on wyszedł, jego brat, który był u niego, a nie zdjął jeszcze swego odświętnego odzienia, dostał ataku. Oni obozowali w starych barakach, w których mieszkali Amerykanie, kiedy budowali tę autostradę. Mieli tam duży, stary, żelazny piecyk. A kiedy miał te napady, on stawał się bardzo porywczy. I ta drobna Lila bała się go śmiertelnie. Ona akurat czyściła okno, czy coś podobnego, aby mu nie wejść w drogę. Właśnie wtedy ona chciała wyskoczyć przez okno, ale przypomniała sobie, co było powiedziane. Była na jednym z nabożeństw w Dawson Creek. Podbiegła więc do niego, usiadła okrakiem na tym dużym mężczyźnie i zerwała mu z pleców jego białą koszulę. W krzyku wrzuciła ją do pieca i powiedziała, czynię to w imieniu Pana Jezusa według słowa Pańskiego, które nam było powiedziane. I od tego czasu on nie miał już ani jednego ataku. Na tym została sprawa załatwiona. I on posłał mi list, abym przyjechał na darmowe polowanie. Ja zawsze, wiecie, szukam tych darmowych rzeczy. Więc ja pomyślałem i odpowiedziałem, dobrze, ja przyjadę, zobaczę tylko, czy Pan pozwoli mi wyjechać. Modliłem się i po prostu nic więcej nie czyniłem, a wszystko układało się właśnie w tym kierunku. Wziąłem brata Freda Sotmana. On jest gdzieś tutaj na nabożeństwie. Gdzie jesteś, Fredzie? On jest tam. Tak, on jest jednym z członków zarządu naszego zboru. Brat Fred wie, że to było powiedziane 3 miesiące przedtem, zanim się to stało. Czy się to zgadza, bracie Fred? Ja myślę, że jest też brat Simpson. Ilu z was jest tutaj w tym budynku dzisiaj wieczorem, którzy wiecie, że to było powiedziane, zanim się to stało? Podnieście swą rękę. Tutaj to macie. Było dokładnie powiedziane przed zborem, co się stanie. Otóż ja nie wiedziałem, że to będzie ten czas. Wyruszyłem więc na północ, na autostradę w kierunku Alaski, a brat Fred zatrzymał się u przyjaciół, by iść na polowanie na amerykańskie łosie. Jest to zbyt daleko na północ dla amerykańskich łosi, bo byliśmy tam na północy w kraju dzikich kanadyjskich owiec, dokąd podróżowaliśmy. Ja wziąłem kawałek kredy czy gliny i napisałem coś na przedniej szybie samochodu. Powiedziałem, bracie Fred, jeżeli to jest właściwy czas, przypomnij sobie dokładnie, co to będzie. I on to pamięta. Ja ruszyłem dalej na północ. Tego wieczoru, kiedy przyjechaliśmy do obozu, Bud powiedział, bracie Branham, on mnie objął, podskakując w górę i w dół. Mówił obcymi językami, krzyczał, wiecie. A on jest starym, szorstkim kowbojem. I on po prostu uwielbiał Boga. On powiedział, czy wiesz co, bracie Branham? Mój brat nie miał od tego czasu żadnego napadu. On jest doskonale normalny i zdrowy. A jest tak już od roku. Ja powiedziałem, jak długo będzie on temu wierzył, będzie ciągle zdrowy. Dalej powiedziałem, otóż powiedz mu, by oddał swoje życie Chrystusowi i służył mu do końca swego życia. Niech idzie, a nie grzeszy więcej, żeby coś gorszego na niego nie przyszło. Rozumiesz? Powiedziałem, powiedz mu, aby to uczynił teraz. Potem rzekłem, miałem kolejną wizję i opowiedziałem mu tę wizję. Powiedziałem, otóż było tam ze mną kilku młodzieńców. Byliśmy na polowaniu i byli to młodzi mężczyźni. A jeden z nich miał na sobie zieloną koszulę w kratę. Lecz na początku on powiedział, otóż bracie Branham, ja nie mam zielonej koszuli w kratę. Jego 18-letni pomocnik, Blaine, rzekł, że też nie ma żadnej zielonej koszuli w kratę. Eddie Biscal, kolejny młody mężczyzna, ważył około 50 kg i on rzekł, ja też nie mam takiej koszuli, bracie Branham. Odpowiedziałem, otóż to zwierzę. On zapytał, jakie to było zwierzę? Odrzekłem, ono wyglądało jak jeleń. On powiedział, tutaj na północy nie ma jeleni. Jest to zbyt daleko na północ. Dalej rzekł, może to był karibu. Ja odrzekłem, karibu ma płaskie poroże. On odrzekł, to prawda. Ja powiedziałem, ten miał szpiczaste rogi. On odrzekł, otóż bracie Branham, my zmierzamy do kraju kanadyjskich owiec, nie do kraju jeleni czy czegoś podobnego. Ja powiedziałem, prawdopodobnie chodzi tu o inne polowanie, gdyż brat Argenbright może to być gdzieś na Alasce. Powiedziałem, bo to był olbrzymi niedźwiedź grizzly. On powiedział, jaki gatunek grizzly to był? Ja odrzekłem, ze srebrnymi koniuszkami sierści. To jest najwspanialszy ze wszystkich niedźwiedzi. On powiedział, ja jestem przewodnikiem i żyję tutaj w tych lasach przez całe moje życie. Nigdy nie widziałem takiego srebrnego grizzly. Powiedział, widziałem normalnego, zwykłego grizzly. I dodał, lecz nigdy nie widziałem takiego ze srebrnym koniuszkiem sierści. Nigdy w całym moim życiu nie widziałem takiego grizzly. Ja powiedziałem, otóż gdzieś jest taki grizzly i ja go upoluję. On odrzekł, wierzę, że to prawda. Rzekł, tak mówię. Wyruszyliśmy 3 dni później. Rozbiliśmy obóz zaraz nad górną granicą lasu. I tak mi Bóg dopomóż. Jeżeli one pozostaną takie aż do tysiącletniego królestwa, to chciałbym tam żyć w czasie tysiącletniego królestwa. Ja po prostu lubię nurzać się w tamtejszej przyrodzie. O, każdy, kto nie może tam zobaczyć Boga, jest ślepy, głuchy i niemy. Po prostu oglądać Go odzwierciedlającego się w tych wielkich, potężnych górach. O, moi drodzy, wtedy głębia przyzywa głębię i tam w górach przeżywam po prostu wspaniałe chwile. Weszliśmy więc na jedną górę. Człowiek musi iść stromo do góry, od tak, aby się na nią wspiąć. O, nie ma tam drzew, po prostu tylko mech reniferowy. To jest wszystko, co człowiek widzi. Zobaczyliśmy około 30 lub 40 kanadyjskich owiec. lecz ani jedna nie była wystarczająco duża, by ją upolować. Były tam tylko z rogami rozwiniętymi do połowy lub do 3/4 długości, a ja chciałem wystarczająco dużą owcę, którą mógłbym stamtąd zabrać, skoro zagłębiliśmy się tak bardzo w tej głuszy. Więc ruszyłem z powrotem na dół. A następnego dnia wyruszyliśmy na przełaj, a Eddie wpadł do wody, kiedy próbował przeskoczyć potok w swoich dużych butach. Wspinaliśmy się po zboczu tej góry. Bud zatrzymał się i powiedział: pożycz mi twoją lornetkę, Billy. Podałem mu lornetkę. Szliśmy kawałek dalej i rozmawialiśmy o Panu. Krzyczeliśmy, biegaliśmy w górę i w dół po zboczu tej góry. Po prostu przeżywaliśmy wspaniałe chwile. Jest dobrze iść na polowanie, jeżeli człowiek idzie z braćmi. I on wziął moją lornetkę. Powiedział: bracie Branham, tam jest twój stary baran. Jest tam około 8 w odległości 10 kilometrów. Leżą wprost tam na wierzchołku tego następnego szczytu. Spójrz na nie. Widzisz je zgromadzone razem? Ja wziąłem lornetkę do ręki i powiedziałem: wydaje mi się, że one tam są. Tak, dokładnie tak. On powiedział: otóż możemy równie dobrze zejść w dół i wyruszymy jutro wcześniej o 3 nad ranem. Dalej powiedział: powinniśmy być tam na górze około 9 lub 10. Te stare barany będą leżeć. To będzie najodpowiedniejsza pora. Ja zapytałem: co to za zwierzęta, te chodzące tam w pobliżu? On powiedział: to są karibu. Ja powiedziałem: tak, oddalone około 10 kilometrów. Wiecie, trudno rozpoznać, jak one wyglądają. A potem od tego miejsca 10 kilometrów na wprost nie ma nawet żadnej ścieżki ani żadnego szlaku. A kiedy natrafisz na zachodnie wybrzeże, to trzeba jechać około 1300 kilometrów do Vancouver, gdyż tam nie ma ani krzty cywilizacji. Następną placówką cywilizacji w tych stronach jest Anchorage, oddalony jakieś 1100 czy 1200 kilometrów. Jeśli się udasz z powrotem w tym kierunku, to przyjedziesz do małego miasteczka Yellowknife, w którym natrafisz na okręt. Płynie tylko raz w roku dla Eskimosów. A następnie jest już Rosja. Więc człowiek jest tam rzeczywiście sam na sam. Tam właśnie Bóg może odpoczywać od wszystkich kłopotów i trudów, których Mu przysparzamy. Więc ja lubię udać się tam na północ i rozmawiać z Nim, kiedy On odpoczywa. Rozumiecie? A następnie lubię, tak jak było ubiegłego wieczoru na łodzi. Zeszliśmy więc z powrotem na dół. A następnego dnia wyruszyliśmy wcześniej. Mniej więcej około 8 przebrnęliśmy przez gęste, karłowate, poplątane zarośla i wszystko możliwe, aż wyszliśmy na wierzchołek tego wzgórza. I kiedy wspinaliśmy się do góry, wyszła stara łania karibu i pięknego wzrostu samiec. Wyszli i ruszyli na szczyt wzgórza, a on miał na głowie duże, płaskie rogi. I ja powiedziałem: otóż tam jest pierwszy karibu, którego kiedykolwiek widziałem w tych dziewiczych lasach. Nigdy przedtem nie byłem tak wysoko. On powiedział: tak, to jest karibu. Wyszliśmy więc na to wzgórze i rozglądaliśmy się. Owiec tam nie było. Więc Bud i ja rozglądaliśmy się wokoło, a Eddie wyśliznął się oraz Blaine, jego pomocnik, tropiąc zwierzynę. A my przeszliśmy na drugą stronę i... O, moi drodzy, ja po prostu krzyknąłem: chwała Bogu! Spoglądałem w dal, a tam były te duże, zaśnieżone szczyty gór. A pod granicą śniegu żółty, reniferowy mech. A zaraz pod nim zaczynały się drzewa iglaste, a były to karłowate świerki. A jeszcze trochę niżej były czerwone bukowe zarośla. I trochę niżej od nich były drżące, żółte osiki. A wszystko odzwierciedlało się w jeziorze znajdującym się poniżej. O, moi drodzy, Bud i ja po prostu objęliśmy się ramionami wzajemnie i tańczyliśmy tam krótki taniec. Po prostu wydawaliśmy okrzyki, krzyczeliśmy i uwielbialiśmy Boga. Potem usiedliśmy, obejmując się wzajemnie ramionami, po prostu uwielbialiśmy Boga i przeżywaliśmy wspaniały czas. Myślę, że około 2 godzin. I ja powiedziałem: słuchaj, zastanawiam się, co się stało z Eddie. Nazywaliśmy go Dude. Zawróciliśmy więc i zaczęliśmy iść na drugą stronę wzgórza. Powiedziałem: on nie mógł się tutaj zgubić. On odrzekł: nie, również Blaine jest tam gdzieś, a on jest Indianinem. Rozglądaliśmy się dookoła i zobaczyłem aparat, który tam leżał. Powiedziałem: to jest aparat Ediego. Spojrzałem wstecz, w dół z tego wzgórza i szedłem w jednym kierunku, a on szedł w drugim kierunku. I Eddie pokazywał: psst, On tropił tego młodego samca karibu i miał zamiar zabrać go ze sobą, by nim nakarmić swoich przyjaciół Indian, wśród których pracował misyjnie. Więc on zastrzelił tego karibu i my wyszliśmy, aby go wypatroszyć. Powracaliśmy około pierwszej godziny. Znaleźliśmy znowu nasze wierzchowce niecały kilometr dalej. Było to niżej niż przedtem. I staliśmy tam, a on powiedział: bracie Branham, czy lubisz chodzić? Odrzekłem: oczywiście, że lubię. On powiedział: jeżeli wystąpimy na tę górę, te barany przeszły na drugą stronę w tym kierunku i weszły może do tamtego wąwozu. Jeżeli nie, to poszły z powrotem w tym kierunku. Powiedział: niech Eddie i inni wracają i idą tym jarem tutaj w dół i niech wezmą mojego wierzchowca i twojego wierzchowca i zawiozą tego karibu do obozu. A my przejdziemy po prostu tędy i trafimy na to samo miejsce. I powinniśmy przybyć do obozu około 10 lub 11 dzisiaj wieczorem. Ja odrzekłem: dobrze, tak uczynimy. Staliśmy tam więc, zjedliśmy wszyscy po puszce sardynek, każdy z nas, które ukryliśmy wcześniej pod mchem. A nasz chleb mieliśmy za koszulą. Byliśmy przepoceni tak bardzo, że ten chleb stał się jedną dużą kluską. Lecz był dobry, gdyż kiedy człowiek jest głodny, wcale mu to nie przeszkadza. Więc staliśmy tam, a ja rozglądałem się dookoła i spojrzałem przez lornetkę i rzekłem: Bud, spójrz tutaj, co to jest? W odległości 5 kilometrów leżał ten karibu. I był to dziwny karibu. Nie miał płaskich rogów. Były to duże, szpiczaste rogi. Powiedziałem: czy sobie to przypominasz? Spójrz tutaj. Tam jest ta scena, zupełnie dokładnie. A tam leży to zwierzę, dokładnie tak jak w tej wizji. I ja powiedziałem: jest tylko jedna rzecz, która brakuje z tej wizji. Ktoś w zielonej koszuli w kratkę. A tam stał Eddie w zielonej koszuli w kratkę. Na sobie. Powiedziałem: ja myślałem, że nie masz takiej koszuli. On powiedział: moja żona musiała mi ją włożyć do bagażu. A kiedy wczoraj wpadłem do wody, on musiał sobie ubrać inną koszulę. On rzekł: otóż ja nie wiedziałem, że mi ją tam włożyła, bracie Branham. Przepraszam, że powiedziałem ci coś błędnego. Ja odrzekłem: ty to po prostu musiałeś uczynić, synu. O, Bud, zaczął wykrzykiwać. On powiedział: ty nie możesz stać tutaj i zastrzelić go z odległości 5 kilometrów. Nieprawdaż, bracie Branham? Ja powiedziałem: według tej wizji byłem całkiem blisko niego. On powiedział: bracie Branham, więc jak się tam chcesz dostać? Ja odrzekłem: ja nie wiem, lecz ja się tam dostanę. Więc on zapytał: którędy pójdziesz? Ja odrzekłem: obejdę tę otwartą przestrzeń. On powiedział: to jest ilasty łupek. I dodał: jeżeli się pośliźniesz, to będziesz miał 1000 ton śniegu na sobie w jednej sekundzie. A ja powiedziałem: pan zatroszczy się o to. W ten właśnie sposób szedłem w tej wizji, mianowicie naokoło. On powiedział: dobrze, ja pójdę za tobą. I on zaraz ruszył. A ci młodzieńcy powiedzieli: my pozostaniemy teraz tutaj, aż zobaczymy, że upolowałeś tego karibu. I oni rzekli: potem pójdziemy dalej na dół, weźmiemy konie i pojedziemy dalej. Spotkamy się z wami na dolnym końcu tego parowu, około 6 czy 7 kilometrów poniżej. On powiedział: w porządku. Zaczęliśmy więc iść naokoło, Bud i ja. I tak szliśmy około pół godziny stale dookoła. A ten karibu leżał ciągle na miejscu, patrzył na nas, a jednak wcale nas nie widział. On musiał spać. I ja wspiąłem się do małego wyszczerbienia na krawędzi jaru i zawróciłem i znów wspiąłem się na tę krawędź w odległości 30 metrów od niego. Tam on leżał. Było to duże, ogromne zwierzę. On powstał z miejsca, a ja go zastrzeliłem. A kiedy tak tam siedzieliśmy, zdejmując z niego skórę i tak dalej, Bud powiedział: czy powiedziałeś, że te rogi mierzyły 42 cale? Ja odrzekłem: to się dokładnie zgadza. On powiedział: bracie Branham, one muszą mieć 142 cale. Ta głowa jest tak duża. A ja odparłem: nie, jest to dokładnie 42 cale. Powiedział: mam tam na dole taśmę mierniczą. Ja zapytałem: czy w to wątpisz? On odrzekł: absolutnie nie. On powiedział: lecz zaczekaj chwileczkę, czy mi nie powiedziałeś, że upolujesz wielkiego niedźwiedzia grizzly, zanim zejdziesz stąd na dół? Miał tu gdzieś być srebrny grizzly, zanim powrócisz na to miejsce. Gdzie jest ten młodzieniec w zielonej koszuli? Ja odrzekłem: to prawda. On spojrzał na dół z tego wzgórza. Otóż nie było tam niczego tak wysokiego, w ogóle niczego. Widać było tylko mech na przestrzeni wielu kilometrów, po prostu pofałdowane wzgórza mchu. On zapytał, gdzie on jest, bracie Branham? Ja odparłem, on zatroszczy się o grizzly. On tak powiedział, dalej rzekłem, czy w to wątpisz, Bud? On powiedział, absolutnie nie. Otóż schodziliśmy ze wzgórza i szliśmy w ten sposób. On niósł na chwilę strzelbę, a ja niosłem głowę karibu, a potem na odwrót. Po prostu musiałem iść bokiem, kiedy schodziłem w dół. Te długie rogi najzwyczajniej grabiły w mchu. I zeszliśmy około 1,5 kilometra poniżej tego miejsca. Zatrzymaliśmy się i rozglądaliśmy się. On powiedział raczej, żeby się już pokazał ten stary niedźwiedź, nieprawdaż? Ja rzekłem, co ty? Dlaczego się martwisz? On odrzekł, wcale nie. Szliśmy dalej, aż natrafiliśmy na mały lodowiec schodzący w dół. Usiedliśmy tam i schłodziliśmy się trochę. On powiedział, bracie Branham, pomyśl tylko o tym. Dodał, nie mamy więcej niż, jest mniej niż kilometr, a spotkamy się z tymi młodzieńcami. I gdzieś między tym miejscem tutaj, a nimi, ty upolujesz tego srebrnego grizzly? Ja odrzekłem, to się zgadza, tak jest. Ja zapytałem, ty w to wątpisz, Bud? On powstał, wziął mnie za rękę i powiedział, bracie Branham, mój brat nie miał już nigdy więcej ataku od owego dnia do dzisiaj. Dalej rzekł, Bóg, który mógł ci powiedzieć o moim bracie, nie okłamałby cię. Ja powiedziałem, Bud, on tutaj będzie. On zapytał, skąd on przyjdzie? Ja odrzekłem, nie wiem, lecz Bud, ja mam 52 lata i widziałem wizję od czasu, kiedy byłem dzieckiem. A kiedy zobaczyłem tego karibu tutaj zastrzelonego i zobaczysz, czy jego rogi nie mają 42 cali. I następnie w tej samej wizji ja wracałem w dół do miejsca, gdzie byli moi towarzysze, z którymi tam byłem i upolowałem tego srebrnego grizzly. On powiedział, bracie Branham, ja widzę teraz na odległość 30 kilometrów. Dalej rzekł, Bóg będzie go musiał wyciągnąć z ziemi albo zesłać go w dół z niebios czy coś podobnego. Ja powiedziałem, nie martw się, on tam będzie. Szliśmy dalej, kolejnych 100 metrów. On także był niemal wyczerpany. To trofeum ważyło około 70 kilogramów. Schodziliśmy więc w dół i on położył je na ziemię i powiedział, jestem gotów zrezygnować. Ja rzekłem, oczywiście. Weszliśmy do małych karłowatych świerków, mniej więcej tak wysokich i było tam kilka kuropatw, które latały dookoła. Były tam również padrwie górskie. Rzuciłem więc na nie kilka kamyków, od tak. On powiedział, czy jadłeś już kiedykolwiek takie padrwie? A ja odrzekłem, nie, myślę, że nie. On powiedział, one są pyszne. One są tak dobre jak kuropatwy. Dalej rzekł, bracie Branham, zdjął swój stary, szeroki, czarny kapelusz i owiewając się powiedział, już pora, aby się pokazał ten stary niedźwiedź. Nieprawdaż, człowieku? A ja odrzekłem, Bud, ty w to wątpisz. On powiedział, nie, nie wątpię, lecz bracie Branham, ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. Ja odparłem, ani ja nie mogę. Nie moją sprawą jest to zrozumieć. Ode mnie się wymaga, by w to wierzyć. Amen. Bóg w niebiosach wie, że te rzeczy są prawdą. Stałbym tutaj i mówił to, gdyby to nie było prawdą. Potem zacząłem się odwracać, by mu podać strzelbę. I kiedy podniosłem swoją głowę, powiedziałem, Bud, ty masz lornetkę na swojej szyi. Co to jest, co stoi tam na zboczu tego wzgórza? I on przyłożył lornetkę do swych oczu. Powiedział, tak mi Bóg dopomóż. Dalej rzekł, czy to nie jest kogoś krowa? A przecież tam w tej krainie nie ma takich. Rzekł, to jest największy grizzly, jakiego widziałem kiedykolwiek w moim życiu. I niech mi Bóg pomoże. Spójrz na te żółte promienie słońca świecące na niego. To jest grizzly ze srebrnymi koniuszkami włosia. Zapytał, co sądzisz? Jak daleko on jest? Ja odrzekłem, on jest 3 kilometry od nas. Byliśmy niemal zupełnie wyczerpani. Ja rzekłem, na co czekamy? Chodźmy. A on powiedział, czy jesteś pewien, że go upolujesz? Ja odparłem, na pewno go upoluję. On zapytał, co to za strzelba, którą się posługujesz? A ja odrzekłem, nie rozmyślaj o tym teraz. Była to mała strzelba, którą mi dał pewien brat po nabożeństwie pewnego razu, kilka lat temu. I powiedziałem, jest to mała, tania 270. I powiedziałem, w porządku, uda się to. Podchodziliśmy coraz bliżej, a im bliżej byliśmy, tym większym wyglądał ten niedźwiedź. Rozumiecie? Oj, on wyglądał jak olbrzymi stuk siana, znajdujący się tam w górze, na tym chu, wiecie, stojący tam. Wielki, duży, ogromny zwierz, a jego głowa była mniej więcej tak szeroka, wiecie. Szczęki mu wystawały, miał wielkie, duże łapy. I on sobie tam zbierał te małe borówki. O tak, wiecie, i jadł je. I tak on siedział, wielki, duży niedźwiedź. Podeszliśmy do niego na odległość około 700 metrów. Bud rzekł, hej, bracie Branham, czy zastrzeliłeś już kiedykolwiek grizzly? Ja odrzekłem, zastrzeliłem już wiele niedźwiedzi, Bud, lecz nigdy przedtem nie zastrzeliłem srebrnego grizzly. On rzekł, wiesz, srebrny grizzly jest największym wojownikiem ze wszystkich niedźwiedzi. Ja odrzekłem, tak, rozumiem to. On powiedział, on nie umie umrzeć. A ja rzekłem, on rzekł, jak blisko musi do niego podejść? Otóż zapytajcie się go, napiszcie mu list, ja wam podam adres. On rzekł, niech każdy, kto chce, napisze mi o tym, odnośnie którejkolwiek z tych spraw i pozwólcie, że im odpowiem. A ja powiedziałem, w porządku. On zapytał, czy teraz? Ja odrzekłem, nie, nie. Ja byłem bliżej niż teraz. Bud, byłem zupełnie blisko niego. On powiedział, teraz jesteśmy już dość blisko. On może szarżować w każdej chwili. Ja odrzekłem, wiem o tym, lecz Bud, to będzie w porządku. On powiedział, cóż, kiedy strzelasz w niedźwiedzia, bracie Branham, to strzelaj go w plecy. Musisz mu złamać kręgosłup, ponieważ on będzie dalej walczył, a tak nie będzie mógł powstać. Ja odrzekłem, nie. Według wizji strzeliłem go w serce. On odrzekł, mam nadzieję, że się w tym nie pomyliłeś. A ja powiedziałem, nie pomyliłem się. Dalej rzekłem, pamiętam to. Bowiem w wizji człowiek jest w jednej świadomości, a obie działają. Jak to wyjaśniałem pewnego wieczoru, człowiek jest w dwóch świadomościach i nie może tego zapomnieć. Rozumiecie? Więc tutaj to macie. Wspinaliśmy się więc i dotarliśmy może około 250 metrów od niego. I właśnie przeszliśmy ostatnie niewielkie zagłębienie. I ja rzekłem, teraz jesteśmy mniej więcej na miejscu. On odrzekł, spójrz na niego, czy on nie jest piękny? Tak, ja sądzę, że jest. I powiedziałem, w porządku, Bud. Teraz, kiedy powstanę z tego miejsca, on będzie szarżował. I powiedziałem, obserwuj tylko. A on odrzekł, będę obserwował. Włożyłem więc nabój do lufy strzelby, wiecie, i byliśmy na dnie tego małego parowu. Skoro tylko powstałem, oto on zaczął szarżować. O, moi drodzy, przystanąłem i strzeliłem. A zabrzmiało to, jakbym strzelił w niego z pukawki na groch. Człowieku, nie powstrzymało go to ani trochę. O, moi drodzy, chcecie mówić o szybkości? Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Niedźwiedzie wyprzedzają konia albo jelenia, czy cokolwiek, wiecie. Niedźwiedź potrafi biec tak szybko. On szarżował w dół z tego wzgórza, prosto na nas. Ot tak, a ja, zanim zdążyłem załadować następny nabój do strzelby, on padł martwy na ziemię. Oj! Około 30 czy 40 metrów ode mnie, po prostu nakrył się rogami. Wyrwało mu to serce, płuca i wszystko z niego. Była to nacięta kula. Wy, którzy ładujecie broń, ręcznie znacie to. Więc to go rozerwało i on padł martwy. Bud tam stał. Obejrzałem się i on był naprawdę biały koło swoich ust. Powiedział, bracie Branham, nie chciałbym go mieć w objęciach. Ja odparłem, ani ja nie. Powiedział, coś takiego. Ja rzekłem, pragnę ci coś powiedzieć, chłopie, skoro się to skończyło. Gdyby to nie było pokazane w tej wizji i ja nie widziałbym przedtem, jak się to stało, nigdy bym nie podszedł tutaj do góry tak blisko tego niedźwiedzia razem z tobą. I nikt z nas nie potrafił nim poruszyć. On ważył około 500 kilogramów. Był to ogromny, potężny niedźwiedź. Nie potrafiliśmy go wypatroszyć. Zdjęliśmy więc z niego skórę. Potem zaczęliśmy schodzić w dół, a on powiedział, bracie Branham, ja podniosłem te rogi. On rzekł, jeżeli te rogi są długie, dokładnie 42 cale, powiedział, to ja po prostu dostanę szał biegania. Ja odrzekłem, więc raczej miej go zaraz teraz, ponieważ tak właśnie jest. On odrzekł, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Wydaje mi się, jakbym to śnił. I kiedy zeszliśmy w dół, powiedziałem do Ediego, rzekłem, zwróć teraz uwagę. Blaine położy swoje ręce. Przypomnijcie sobie, była tam mała ręka w pobliżu tych rogów. Czy sobie przypominasz, bracie Fred, jak ci powiedziałem, że tak będzie? I powiedziałem do Ediego, obserwuj to również. A więc Bud powiedział, zaczekaj. On przyprowadził tam swego konia. Mieliśmy tam niedźwiedzia, wiecie, i wydawało się, że konie wszystko powyrywają. Wiecie, co one czynią, kiedy tylko zwęszą grizzly albo jakiegokolwiek niedźwiedzia. Podszedłem więc do nich i starałem się uspokoić konia, wierzchowca, który chciał uciec. I on poszedł, wziął swą taśmę mierniczą i przyszedł tam na drugą stronę. I wtedy popatrzył na mnie znacząco. Powiedział, chodź tu, Blaine. Ja szturchnąłem Ediego. Przyłożył taśmę na rogi i tak mi Bóg dopomóż. Były to dokładnie 42 cale. Otóż te rogi się kurczą średnio o 2 cale, kiedy wyschną. Ten niedźwiedź, grizzly, leży w moim pokoju mieszkalnym, a te rogi wiszą na ścianie. Wypychacz zwierząt spreparował je i wykończył. Wisi na nich taśma miernicza, mają dokładnie 42 cale. Otóż, dlaczego Bóg mówiłby człowiekowi coś takiego o jakimś polowaniu? Kiedy wróciłem do domu, matka była chora. Poszedłem ją odwiedzić. Ona rzekła, Billy, widzicie, on dodawał mi otuchy, przygotowywał na coś, a ja powiedziałem, mamo, Pan cię zawsze uzdrawiał. Ona powiedziała, Billy, ja odchodzę do domu, by się zobaczyć z tatą. O, powiedziałem, mamo, nie mów tak. Ona rzekła, tak, ja odchodzę. Ja się modliłem za nią, a brat Fred i wszyscy ci świadkowie, którzy siedzą tutaj, wiedzą to. Potem, następną rzeczą, wiecie, oni zabrali ją do szpitala. Lekarz nawet nie wiedział, co jej dolega. Otóż ja wyszedłem, by się za nią modlić. Ona rzekła, synu, ja odchodzę. A moja matka, mimo wszystko, była mocną kobietą. A pewnego dnia, parę dni potem, wszedłem do środka. Ona tam stała i patrzyła się prosto do góry w kierunku niebios. Ona rzekła, Billy, widzę cię. Ja powiedziałem, ale rzeczywiście, mamo. Powiedziałem, ja widzę cię bezpośrednio tutaj. Ona odpowiedziała, o, Bill, ty jesteś taki postarzały. Twoje białe włosy zwisają, a broda tak samo. Obejmujesz ramieniem krzyż i wyciągasz rękę do mnie. Potem to właściwie zrozumiałem. O to chodziło. Otóż wy, bracia, tutaj wiecie, że to jest prawdą. Następny dzień, to była niedziela, ja głosiłem. Oni mi posłali wiadomość, ja powiedziałem, ja nie wierzę, że matka odchodzi. Bóg mi zawsze pokazuje, gdy moi bliźni odchodzą. Lecz odnośnie mojej matki, on nie pokazał niczego. Oto przychodzi wiadomość, a ja byłem właśnie w środku mojego poselstwa. O tak, ktoś wszedł do środka i powiedział, idź do twojej matki w tej chwili, zadzwoń do niej. Ona w tej chwili umiera. Ja powiedziałem, śmierci, umilknij. Słowo Boże jest ważniejsze. Ten mężczyzna siedzący wprost tutaj, brat Borders, gdy skończyło się nabożeństwo, wyszedłem, by odwiedzić moją matkę. Spotkałem brata Bordersa. On powiedział, bracie Branham, ty nie masz nawet 1,80 m, lecz ja widziałem na 3 metry wysokiego mężczyznę, stojącego za kazalnicą dzisiaj rano. Powiedziałem, bracie Borders, Bóg zatroszczy się o wszystko, co jest potrzebne dla mamy. I za kilka dni zawezwali mnie do pokoju, a ona naprawdę umierała. Zgromadziły się koło niej dzieci, stały wokół łóżka. Ja rzekłem, mamo, czy rzeczywiście odchodzisz? Ona rzekła, tak. Potem już nie mogła mówić. Ja jej ciągle mówiłem, co oznacza dla ciebie Jezus, mamo? Przypomina mi się, jak dawno temu ją ochrzciłem w wodzie w jego imieniu. Zapytałem, powiedz mi, co on teraz dla ciebie oznacza? Ona odrzekła, jest dla mnie ponad życie. Ja powiedziałem, mamo, jeżeli odchodzisz, to pamiętaj, że jestem twoim synem, kaznodzieją. Pragnę to wiedzieć od ciebie, mojej mamy, która odchodzi, by się spotkać z Bogiem. Pragnę, mamo, otrzymać teraz twoją rękę. Ona odrzekła, chcę, abyś ją trzymał. Więc dalej ją trzymałem. Potem nie mogła już mówić. Wyglądało na to, jakby jej sparaliżował twarz. Powiedziałem, czy już nie potrafisz mówić, mamo? Dodałem, słuchaj, czy Jezus jest dla ciebie ciągle dokładnie tym samym? Ona przytaknęła swoją głową. Potem doszło do tego, że już nawet nie mogła skinąć głową. Zapytałem, mamo, czy Jezus jest teraz dla ciebie wszystkim? On za chwilkę przyjdzie po ciebie. Czy jest dla ciebie wszystkim? Ona się już nie mogła poruszyć. Powiedziałem, mamo, masz tylko jedną rzecz. Widzę właśnie, że mrugasz swoimi oczami. Jeżeli Jezus ma dla ciebie ciągle to samo znaczenie, jakie on miał zawsze, jak w owym dniu, kiedy się ochrzciłem w wodzie, mrugnij szybko swoimi oczami. Ona mrugnęła oczami, a łzy spływały jej po policzkach. A lekki powiew wiatru wszedł do pokoju. Moja matka odeszła do domu. Poszedłem do domu, a następnie udałem się do zakładu pogrzebowego, by zanieść jej odzienie. Cóż, wy wiecie, jak to jest. Wy musieliście czynić to samo. Wszystkie dzieci płakały, jedno w jednym pokoju, a drugie w innym. Ja powiedziałem, mama była naszą więzią. My już więcej nie będziemy tacy sami. Doc i jego rodzina będzie w tym kącie, Jesse i jego rodzina znów w tym kącie. Właśnie niedawno pogrzebaliśmy Howarda. Powiedziałem, otóż przepadliśmy, chłopcy. Powiedziałem, już nie przyjdziemy, by zobaczyć się jeden z drugim. Mama była naszą więzią. Powiedziałem, nie będziemy się już więcej odwiedzać, jak było to dawniej. Udałem się do domu wieczorem, kiedy jej przygotowaliśmy odzienie. Poszedłem do domu. Pani Domiko, czy ją ktoś zna, ona jest z Chicago. Jest naszą bardzo drogą przyjaciółką z czasu tamtych kampanii. Ona mi podarowała Biblię, a była to Biblia z czerwono wydrukowanymi słowami Jezusa i miała zamek błyskawiczny. A kiedy głosiłem poselstwo Baranek i Gołębica, oni posłali mi stojan w kształcie dwóch gołębic. Inny mój brat, brat Norman, posłał mi małą gołębicę i baranka. Brat Borders dał mi baranka. Chwyciłem do ręki Biblię. Meda była w jednym kącie i płakała. I wy wszyscy biznesmeni tutaj wiecie, że kiedy byłem na Jamajce i widziałem moją teściową, powiedziałem wam przy stole wówczas na Jamajce, rzekłem, ktoś z moich bliźnich umiera, nie ma już żadnych zębów, ja widzę jak odchodzi. Bezpośrednio przy stole, Demos Shakarian i wszyscy inni siedzieli tam. Za kilka godzin potem moja teściowa po prostu upadła niemal martwa. W owym czasie, rozumiecie? Nie miała zębów, zupełnie dokładnie. Potem powiedziałem, widziałem młodego mężczyznę, plującego krwią. Zadzwoniłem do domu i powiedziałem, nie pozwól, by Billy, czy jest tutaj ktoś, kto był na tym nabożeństwie na Jamajce wówczas? Tam na Jamajce? Tak, tam są dwie osoby. Więc potem powiedziałem także, Billy, nie wyjeżdżaj tam. Widziałem młodego człowieka plującego krwią. A był to mój szwagier. On szedł i miał krwotok, kiedy jego matka umarła. Na skutek tego wpadł w taki szok. Potem, stojąc tutaj, owego dnia wziąłem do ręki tę Biblię i rzekłem, Ojcze, ja nic o tym nie wiem. Może to po prostu była Twoja miłość, ale Ty mi nie pokazałeś, że ona odejdzie. Lecz ja jestem tak załamany, o Boże. Czy Ty mi dasz, proszę, jakieś słowo pocieszenia z Twojego słowa? Dalej powiedziałem, pozwól mi po prostu przeczytać coś, co będzie dla mnie pocieszeniem. I pozwoliłem, by Biblia po prostu swobodnie się otwarła, o tak, i tam to było. Napisane dużymi, czerwonymi literami. Ona nie umarła, lecz śpi. I wszedłem do pokoju. Położyliśmy się do snu. Około 8 godziny następnego poranku wstałem z łóżka. Oni mieli ją ubrać i przygotować około południa, więc mogliśmy tam wejść i zobaczyć ją. Meda wyszła, by dać dzieciom śniadanie. Mały Józef płakał. Becky też, siedząc w kącie, ciągle płakała. Czy zobaczymy jeszcze kiedyś babcię? A ja odrzekłem, tak. Oczywiście, że ją zobaczysz. Ona właśnie przeszła, raczej odeszła do góry. Dalej rzekłem, my ją znowu zobaczymy. Wiecie, ona kochała te małe dzieci, a więc one wszystkie płakały. Czy możemy zobaczyć babcię dzisiaj po południu? A ja powiedziałem, możecie zobaczyć ciało, w którym ona żyła. Lecz babcia odeszła do góry, by być z waszą drugą babcią. I one są w niebie. A Józef, mój mały syn, nie mógł tego zupełnie zrozumieć, wiecie. On tego po prostu nie mógł zrozumieć. Zapytał zatem, czy babcia powróci na ziemię dzisiaj wieczorem? A ja rzekłem, nie, nie. Nie wiem, kiedy ona powróci. Gdy Jezus przyjdzie, ona powróci. Stałem tam, odwróciłem się i wyszedłem z pokoju, a kiedy wyszedłem, nie proście mnie, abym to wyjaśnił. Nie sposób tego wyjaśnić. Ujrzałem samego siebie stojącego tam. Dokładnie tak samo, jak teraz patrzę na tych słuchaczy. I prowadziłem pieśni, a przecież nigdy tego nie czyniłem. Ja w ogóle nie umiem śpiewać. Tak, a był tam wielki, ogromny tłum ludzi. Po tej stronie audytorium wyglądało, jakby to było na zewnątrz. O, ja nie wiem, jakbyście to wy nazwali, jakby w dół ze wzgórza i trochę podobne do amfiteatru. A było to tak daleko, do tyłu, te rzędy, że musiały być podwyższone o tak. Więc ci, którzy byli zupełnie w tyle, musieli się patrzeć w ten sposób. Lecz całkiem na środku były po prostu trzy rzędy o tak. A wprost na środku, właśnie tam, gdzie rzędy skręcały, leżało małe, sparaliżowane, kalekie dziecko. Ono leżało w tych rzędach. A ja miałem ciemny garnitur i śpiewałem, przynoście je, Przynoście je. Przynoście tych małych do Jezusa. Śpiewamy to w zborze dosyć często, szczególnie podczas poświęcenia dzieci Panu. I była tam jakby kabina, w której siedzieli dostojnicy, a kazalnica była blisko niej. Lecz ja byłem na dole i prowadziłem pieśni. I nagle, kiedy tam stałem i patrzyłem na siebie, a potem... O, nie próbujcie tego dociekać rozumem, ponieważ nie potraficie tego pojąć. Potem, kiedy byłem tutaj, wtedy przeniosło się to tutaj. Ja nie wiem jak, lecz dwie świadomości działały razem. Jest to dobra rzecz, kiedy te dwie działają razem. Mam tam na górze aparat fotograficzny. Kiedy tutaj przyszedłem, nie wiedziałem, jak zrobić zdjęcie. Patrzyłem w aparat i widziałem 5 czy 6 różnych obiektów. Zacząłem więc ustawiać odległość. Billy powiedział mi, ustaw dobrze odległość, a te wszystkie obiekty zleją się w jedno. Wiecie, to jest dobry pomysł, by tak czynić. Człowiek widzi rzeczy inaczej, kiedy się na tym skupi i posłuży się Bożym Słowem, by się skupić na Nim. A wtedy zrozumiesz, o czym mówię. I posłuchaj się Bożym Słowem, by się skupić na Nim, a wtedy zrozumiesz, o czym mówię. Lecz najpierw skup się na Nim. Rozumiesz? Stałem tam więc i patrzyłem się i wszedłem do tej wizji. A kiedy tam byłem, zauważyłem, że dostojna osoba weszła z tyłu do tego pomieszczenia. Otóż oni wchodzili do tej kabiny dla dostojników, więc oni podchodzili w tym kierunku. I ja pomyślałem, dobrze, będę śpiewał jeszcze raz, a kiedy ta pani przychodzi. I ja pomyślałem, dobrze, będę śpiewał jeszcze raz, kiedy ta pani przychodzi. Ona była ubrana staromodnie. Otóż niektóre z was, dam, będą to pamiętać, jak kobiety nosiły takie spódnice i one spływały w dół na sznurowane buty. I one miały długie... Jak nazywacie tę część odzienia, którą ma na sobie ta pani tutaj? To jest bluzka. Miała na sobie taką bluzkę i miała na niej naprawdę długie rękawy. Czy sobie je przypominacie? One miały wysoki kołnierz tutaj koło szyi, a z przodu miały ten kołnierz zapięty na mały guzik. A następnie miały na głowie duży, szeroki kapelusz, trochę na bakier w jedną stronę. I te damy w owych dniach nosiły długie włosy, więc one je zwijały o tak, wtykały w nie spinkę i wkładały na nie kapelusz, wiecie, by się trzymały razem, bo one jeździły konno na damskim siodle i tym podobnie. Więc ta dama przychodziła, a wszyscy odnosili się do niej z poszanowaniem. I ja pomyślałem, otóż ona pójdzie do kabiny dla dostojników. Więc potem powiedziałem, jeszcze raz, wszyscy po tej stronie, śpiewajcie, przynoście je, teraz wy tutaj, przynoście je, następnie wszyscy w środku, teraz wszyscy razem, przynoście tych małych do Jezusa. Właśnie kiedy to powiedziałem, ta dama wstąpiła do tej kabiny i widziałem, że kiedy wstąpiła do tej kabiny, wszyscy powstali i oni się trochę ukłonili, okazując jej poszanowanie. A ona odwzajemniła im się ukłonem. Pomyślałem, otóż pora na mnie, bym zaczął głosić, a potem będę się modlił za chorych ludzi. I wyszedłem na podium za kazalnicę, a ta kabina była... O tak blisko, jak ten brat, siedzący tutaj. I ja się odwróciłem od tak. Pomyślałem, otóż, kiedy ta dama skinie mi głową, to ja ją zaraz rozpoznam. A więc kiedy się odwróciłem, ona już miała pochyloną swoją głowę o tak, więc ja skłoniłem moją głowę o tak. A kiedy podniosłem moją głowę w tej samej chwili, co ona, by się spotkać z jej wzrokiem, była to mama. Młoda i śliczna. Spojrzałem na nią. Powiedziałem, mamo! Ona powiedziała, Billy! I zaraz potem błyskawice zaczęły błyskać koło budynku, grzmoty grzmiały i przyszło trzęsienie. A głos powiedział, nie bój się o twoją matkę. Powiedział, ona jest taka sama, jak była w 1906 roku. A ja rzekłem, co? W 1906? A Meda, moja żona, zapytała, co się z tobą dzieje? Ja odrzekłem, kochanie, 1906. Co było w 1906 roku? Ona zapytała, dlaczego pytasz? Ja odrzekłem, miałem wizję, widziałem mamę, stojącą wprost tutaj. Zapytała, kogo widziałeś? Ja odrzekłem, widziałem mamę. Zapytała, czy aby na pewno Bill? Powiedziałem, o tak, ona stała wprost tutaj i była tak śliczna. Ja powiedziałem, ona była po prostu młodą kobietą. Poszedłem i wziąłem stare zapiski naszej rodziny. I czy wiecie, kim ona była w 1906 roku? Oblubienicą mojego ojca. W tym roku ona wyszła za mąż. Teraz ona jest częścią innej oblubienicy. Mianowicie oblubienicy Pana Jezusa. Ktoś posłał mi skądś 10-centówkę. Mam ją tutaj w swojej kieszeni. Rok 1906. I kiedy On, Duch Święty, kiedy On przyjdzie, On wam objawi te sprawy, które ja wam powiedziałem i pokaże wam przyszłe rzeczy. Otóż, co to oznacza? Ta łowiecka wyprawa udzieliła mi zachęty, rozumiecie? Jedna z najlepszych wypraw, na jakie kiedykolwiek się udałem, bo On wiedział, że to będzie wielki wstrząs. To była miłość. I bracie, siostry, jeżeli wszystkie te inne wizje były doskonale poprawne, to, co Duch Święty pokazał, musiał to być Duch Święty. Biblia mówi, że jeśli się to urzeczywistniło, to był to On. Zatem, jaką mamy nadzieję? Pewnego dnia opuścimy to miejsce, staniemy się z powrotem młodym mężczyzną lub młodą kobietą. Nigdy więcej nie umrzemy. Wolę raczej wiedzieć to, niż gdybym wiedział, że będę prezydentem całego świata i będę żył milion lat. Wolę raczej wiedzieć, że jestem w ręku Boga. Cieszę się dzisiaj wieczorem, że wiem, iż ten sam Jezus, który to powiedział, że On jest tutaj po 2000 lat. Widzicie? To nie może zginąć. To jest wieczne. A On jest po prostu tym samym Jezusem dzisiaj wieczorem, jakim On był w owym dniu, kiedy wypowiedział to zdanie. I On będzie ciągle potwierdzał to słowo, jeżeli temu będziemy wierzyć. Czy temu wierzycie? Kiedy On, Duch Święty, przyjdzie, On nie będzie mówił o sobie, lecz On z mego weźmie. To znaczy słowo i pokaże wam je. A potem On pokaże wam również te rzeczy, które mają nastać. W liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, Biblia mówi, Słowo Boże jest ostrzejsze. Otóż, kto był Słowem? Jezus. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a tym Słowem był Bóg. Słowo ciem się stało i zamieszkało wśród nas. Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki obosieczny miecz, przenikające, oddzielając szpik od kości i rozeznające myśli serca. To jest nasz Bóg. My nie jesteśmy zagubieni, przyjaciele. Jesteśmy ciągle w łasce Bożej. Ja odczuwam, że mam mówić o tym wszystkim i mówić o czasie przeszłym. I jak powiedziałem ubiegłego wieczoru, że ci uczniowie próbowali żyć tym, co słyszeli na nabożeństwie poprzedniego dnia i wyglądali następnego, lecz zapomnieli, że sam Stwórca wiatru i fal leżał w ich łodzi. Bóg, który był tam w tych górach i umieścił tam zgodnie z Jego Słowem tego srebrnego grizzly, który leży tam w pokoju na podłodze jako potwierdzenie. Otóż, jeśli chcecie napisać temu człowiekowi, napiszcie po prostu Bud Southwick, Southwick, Bud Southwick, Fort St. John, British Columbia i pozwólcie, niech on odpowie wam listownie. A nawiasem mówiąc, jeśli wybieracie się na polowanie, tam jest dobry człowiek, z którym można pójść. Zważajcie teraz. On to opowiedział między wszystkimi tymi łowcami na północ i na południe o tej drogi. Ja wierzę, że będę tam miał prawdziwe nabożeństwo następnym razem, kiedy pojadę tam na północ, tylko dla przewodników. Tak, aby zobaczyć, że te rzeczy dzieją się dokładnie tak, jak się dzieją. Tam to było ubiegłego roku. To dzieje się w tym roku. Właśnie obecnie. Ten sam Jezus, który dał tę obietnicę, powiedział, ja was nigdy nie zostawię, ani nie opuszczę. Będę z wami zawsze, mianowicie aż do skończenia świata. Czy temu wierzycie? Mając takie dowody i taką potwierdzoną prawdę, pozytywną prawdę, Jak możemy się czuć inaczej, niż żebyśmy po prostu chcieli odejść poprzez ten dach i zostać pochwyceni? Czy raczej pozwoliliśmy, żeby rzeczy tego świata przytępiły nas tak bardzo podczas, kiedy widzimy takie żywotne sprawy, które są tak pozytywnie potwierdzone jako prawda? Otóż każda chora osoba będąca tutaj, jeżeli tylko będziesz wierzyć, że ten sam, który dał tę obietnicę i przez tego samego, który usunął epilepsję z tego młodzieńca, z tego mężczyzny, że on jest tym samym Bogiem, który jest właśnie teraz tutaj. Gdybym potrafił to usunąć z was, ja bym to uczynił, lecz ja tego nie potrafię. On to już dla was odkupił. I jedyną rzeczą, którą musicie uczynić, jest w to uwierzyć. Co gdyby ten młodzieniec miał atak, a ta niewiasta by rzekła, co ma z tym wspólnego ta koszula? Prawdopodobnie to nie funkcjonowałoby w wypadku kogoś innego. Było to tylko dla niego, ponieważ tylko dla niego było to posłane. Naaman zanurzył się w wodzie 7 razy, lecz gdyby się w niej zanurzył ktoś inny, prawdopodobnie nie pozbyłby się swego trądu, rozumiecie? Lecz zważajcie, chodzi o to, że to, co on mówi, jest prawdą, potwierdzoną, doskonałą prawdą. Teraz jest już zbyt późno, by wywołać kolejkę modlitwy. Zatrzymajmy się więc przy tym na chwilę. Pomyślmy tylko, czy to jest to, co Bóg obiecał? Zatem to jest autentyczny Duch Święty, który to uczynił. Czy się to zgadza? Otóż, kto by powiedział, że on nie był Duchem Świętym? On nim był. Ja i mój ojciec jedno jesteśmy. Duch Święty był jego ojcem. Ona wyda na świat, ten święty, który się w niej począł, jest z Ducha Świętego. Więc Duch Święty i Bóg jest tym samym duchem. I on był w nim. I obserwujcie, co on uczynił, kiedy ta niewiasta dotknęła się jego szaty, kiedy on spoglądał na słuchający i dostrzegł jej myśli. Czy Pismo nie mówi, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż obosieczny miecz i rozeznaje myśli serca? Czy on nie obiecał w Ewangelii Jana w 12 rozdziale albo w Ewangelii Jana 14:12, że kto wierzy we mnie, sprawy, które ja czynię, i on czynić będzie? Albo czy to kiedykolwiek zawiodło i nie było prawdą? Zatem Bóg jest tutaj. On jest tutaj, by uzdrowić każdą osobę, która się tu znajduje. On jest tutaj, by zbawić każdą zgubioną duszę. I zanim ja uczynię wezwanie do ołtarza, to czego czuję się obecnie prowadzony, rozumiecie? By zrobić to wezwanie, zawołajmy po prostu do Niego. Ilu z was wyrzeknie się albo powie, gdyby mógł, być może są tutaj obcy i mówią, nigdy nie widziałem takiego nabożeństwa. Słyszałem, jak ludzie mówili o tych rzeczach, lecz nigdy tego w rzeczywistości nie widziałem. To by mi dodało zachęty. Gdybym mógł zobaczyć obecność samego Chrystusa przychodzącego między ludzi i czyniącą to samo, co On wówczas czynił, czy to zachęciłoby was? Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Nie każde oko jest zamknięte. Pozwólmy teraz Duchowi Świętemu, towarzyszącemu Słowu. Otóż, Ojcze, według mego najlepszego poznania, Ty znasz moje serce, wiesz, że ci ludzie cierpią na skutek tego gorąca. I że są tutaj bardzo natłoczeni i muszą stać. Lecz oni byli bardzo cierpliwi. Potrafię sobie wyobrazić, że to był taki sam tłum, który stał na brzegu jeziora owego dnia i słyszał Ciebie, przemawiającego z łodzi. A potem Ty im powiedziałeś, wypłyńcie na głębię i zapuśćcie wasze sieci. Nie, by zobaczyć, czy tam są jakieś ryby, one tam były, i jakie godne uwagi słowa ten apostoł powiedział, Panie, łowiliśmy całą noc, a nic nie złowiliśmy. Niemniej jednak, na Twoje słowo zapuścimy sieć. A kiedy byli posłuszni Twemu słowu, zagarnęli takie mnóstwo ryb, że nawet ich sieć zaczęła się rwać. Panie Jezu, niewątpliwie wiele kobiet zostawiło swoje pranie owego poranku. Wielu mężczyzn odeszło ze swego pola, zostawiając żniwo. Rybacy zostawili swoje sieci, by słuchać Słowa Bożego. Panie Jezu, gdybyś Ty był tutaj dziś wieczorem, w cielesnej postaci, to bardzo wątpliwe, czy zebrałoby się tutaj więcej słuchaczy, niż się ich teraz zgromadziło. Jednakowoż ci ludzie wierzą, że Ty nie jesteś umarły, że Ty powstałeś z martwych i że Ty zamanifestowałeś swoje słowo i dotrzymujesz swego słowa, tego słowa, które ja czytałem im z Pisma Świętego dzisiaj wieczorem. I kiedy naszemu Panu podano pewnego razu Biblię, względnie zwój, i On czytał z niego, potem usiadł i powiedział: dzisiaj wypełniło się to Pismo. Niech się to stanie znowu, Panie. Pozwól, żeby się to stało znowu właśnie dzisiejszego dnia, tego wieczoru, aby się mogło wypełnić to miejsce Pisma, które przeczytałem. I my wszyscy byliśmy nauczani w ciągu tego tygodnia, że to właśnie miała być ta rzecz, która miała potwierdzić, że to jest czas końca. Zatem nasze serca będą odchodzić szczęśliwe. Być może jest tutaj wielu takich, Panie, do których Ty mówisz. Pomóż nam dzisiaj wieczorem poznać Twoje słowo, aby Twoje słowo zostało potwierdzone, że jest prawdą. Daruj tego, Ojcze. I kiedy mamy pochylone nasze głowy, po prostu jako podsumowanie, abym się uspokoił po głoszeniu, ilu z Was będących tutaj nie jest jeszcze prawdziwie znowu zrodzonymi chrześcijanami? Otóż może chodzisz do kościoła, lecz nie o to się pytam. Jeżeli nie jesteś narodzonym na nowo chrześcijaninem, lecz wierzysz, że istnieje żyjący Jezus, prawdziwy Duch Święty, i chciałbyś Mu być teraz przypomniany, czy chciałbyś teraz, kiedy każda głowa jest pochylona i każde oko zamknięte, po prostu podnieś swą rękę do Niego, mówiąc: Panie, wspomnij mnie. Niech Ci Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi Tobie, Tobie i Tobie. Niech Ci Bóg błogosławi. Niech Ci Bóg błogosławi. To jest bardzo dobre. Czy są jeszcze inni? Nie ma nas teraz dużo liczebnie, lecz Wy wiecie, że to świat wygląda wielkich rzeczy i dużych ilości. Jak powiedziałem ubiegłego wieczoru, był to po prostu delikatny, cichy głos, który pociągnął proroka, by wyszedł zasłonięto twarzą. Miejcie teraz wiarę w Boga. Mój bracie, moja siostro, miejcie wiarę w Boga. A jeżeli nasz wielki, łaskawy Pan Jezus przyjdzie, kiedy to słowo leży tutaj, podczas gdy Jego własne słowo jest otwarte, i udowodni Wam, że ten Duch Święty, o którym ja mówię, jest prawdą. Być może byłeś wiele razy w zamieszaniu z powodu wielu rzeczy, lecz to tylko ma pokazać, że gdzieś istnieje coś rzeczywistego. I kiedy On to czyni, pragnę, abyście Wy, którzy podnieśliście swoje ręce, że chcecie przyjść, żebyście patrzyli się na mnie przez chwilę, możecie teraz podnieść swoje głowy. Panie Jezu, weź teraz to nabożeństwo do swoich rąk. Ja jestem Twoim sługą. Jeśli chodzi o całe to głoszenie, to tylko jedno słowo od Ciebie będzie miało większe znaczenie niż wszystko, co moglibyśmy powiedzieć w ciągu całego życia. Chodzi tylko o jedno słowo. Daruj tego, Ojcze, kiedy powierzam Tobie te świadectwa. Ty wiesz, że one są prawdziwe, Ojcze. To Ty je nam podałeś i one nigdy nie zawiodły. Spełnij to w imieniu Jezusa. Amen. Zatem, ilu słuchaczy tutaj nie ma karty modlitwy, a jesteście chorzy? Podnieście wasze ręce wszędzie w budynku. Wy, którzy nie macie karty modlitwy, a jesteście chorzy. W porządku. Również ci, którzy mają kartę modlitwy, podnieście wasze ręce. Jest ich niemal tyle samo i oni są wszyscy pomieszani. Kiedy teraz patrzę na słuchaczy, najważniejsze, by być szczerym przed Bogiem oraz przed wami. Patrzę tutaj na drugą stronę. Tutaj w tym kącie siedzi kilku moich przyjaciół. Brat Noel i jego oraz siostra Jones i brat Outlaw. Mój syn, ten brat tutaj oraz brat Moore. Nie znam tego brata, lecz widziałem go na nabożeństwach ostatnie kilka razy. Nie mogę sobie również przypomnieć nazwiska tego brata, lecz znam go po prostu z widzenia. Wprost tutaj jest siostra Williams. A tam w rogu siedzi siostra Sherrod. Zupełnie tam w tyle jest kilku ludzi z kaplicy w Jeffersonville. Bezpośrednio tutaj siedzi 90-letni, mój stary, drogi przyjaciel, który przyjechał z Ohio i przejechał przez cały kraj. Ja wyjeżdżam do Afryki, a on oraz jego miła żona prosili, czy mogliby podróżować do Afryki razem ze mną. Powiedział, my zapłacimy. 90-letni brat, Niemiec, nie znał przedtem Pana. Gdy głosiłem pewnego wieczoru, on przyszedł w swoim odświętnym odzieniu, by dać się ochrzcić. Ma 90 lat. Poza tym, ja myślę, że tam jest brat Waldrop i siostra Waldrop. A to jest, na ile dobrze widzę, brat Borders. To są mniej więcej wszyscy. Otóż, ja wymieniam ich nazwiska. Zatem jeżeli wy, którzy mnie znacie, a nie modlicie się, rozumiecie? Módlcie się za mną. Rozumiecie? Pragnę jednak, żebyście wy, którzy mnie nie znacie i wiecie, że ja was nie znam, pragnę, żebyście powiedzieli w swoim sercu, Panie Jezu, ja słyszałem, jak o tym było mówione. Słyszałem, jak ten kaznodzieja czytał to dzisiaj wieczorem z Biblii. Słyszałem te świadectwa. Słyszałem również podobne, wiecie, o różnych innych sprawach, które się wydarzyły. Czy jesteśmy tak blisko końca, Panie? Czy jesteśmy tak blisko? Przypomnijcie sobie, kiedy ten znak był przedłożony Sodomie, temu miastu, które zostało spalone. Jezus powołał się na to i powiedział, jak było. To był ostatni znak, który oni otrzymali, zanim to miasto zostało zniszczone. A Jezus powiedział, że to się powtórzy podczas przyjścia Syna Człowieczego. Otóż wiecie, że to prawda, mianowicie, że Bóg, sam Bóg w ciele. Ilu z was wierzy, że to Bóg rozmawiał z Abrahamem? Biblia używa słowa Elohim. Zatem to jest wielki stworzyciel niebios i ziemi, ten wszystko zaspokajający. On nim był. Co on pokazywał? On był w ludzkim ciele. Zatrzymał się tam i spożywał cielęce mięso i pił krowie mleko, a potem potrafił zniknąć im z oczu. Powiedział, nawiedzę was według czasu, który wam obiecałem. Rozumiecie? Nazwał go po imieniu, a będąc odwrócony swoimi plecami powiedział, gdzie Sara? On odrzekł, ona jest w namiocie za tobą. On powiedział, nawiedzę was zgodnie z czasem życia. A Sara rzekła sobie, będąc w tylnej części namiotu. On zapytał, dlaczego się Sara śmiała? Przypominacie sobie, iż Biblia mówi, iż ona była w namiocie za nim. Powiedział, dlaczego się Sara zaśmiała? Sara odrzekła, ja się nie śmiałam. On rzekł, tak, śmiałaś się, widzicie? To się zgadza. Człowiek stojący tam, Bóg, przedstawiający się w ludzkim ciele. Jezus powiedział, że będzie tak samo w czasie przyjścia Syna Człowieczego. Bóg w swoim kościele, Bóg w tobie i we mnie, reprezentując samego siebie. Otóż tam była młoda kobieta. Kiedy Bóg był w Chrystusie, On miał ducha w pełnej mierze. On był Bogiem. Ja jestem tylko jednym z Jego sług. I Ty jesteś po prostu jednym z Jego sług. My mamy ducha pod miarą. On miał go w pełnej mierze. W Nim przebywała cała pełnia bóstwa cieleśnie. We mnie jest tylko mały dar i w Tobie jest dar pochodzący od Niego. Lecz bez względu na to, jak mały on jest, jest to ten sam Duch Święty. Więc jeśli to jest Duch Boży, to On będzie czynił dzieła Boże. Módlcie się teraz i powiedzcie: Panie Jezu, niepozorna kobieta dotknęła się pewnego razu Twego odzienia. I mamy to stwierdzone tutaj w Nowym Testamencie. On to powiedział w liście do Żydów, że jest najwyższym kapłanem właśnie teraz, który może współczuć naszym słabościom. Ilu z was wie, że tak mówi Biblia? Powiedzcie amen. Oczywiście, więc to musi być prawdą. Otóż, jeżeli On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, to jak On by wam odpowiedział? Tak samo, jak On odpowiedział wczoraj. Jeżeli On jest tym samym dzisiaj, módlcie się teraz i powiedzcie: Panie Jezu, pozwól mi dotknąć Twojej szaty. A potem Ty dałeś bratu Branhamowi mały dar, by nam dodać zachęty. A on mnie nie zna. Ja siedzę tutaj zupełnie w tyle. A są też tutaj po drugiej stronie i tutaj na dole i gdziekolwiek. On mnie nie zna, lecz Ty mnie znasz i pozwól mi zobaczyć Twojego wielkiego ducha, Panie. Nie, że tak musi być, lecz by mi po prostu pomóc i zachęcić mnie oraz wszystkich pozostałych, ponieważ czytaliśmy o tym w Twoim Słowie. Pozwól mi dotknąć się Twojej szaty, a Ty odpowiedz niezwłocznie. Niech zostanę użyty dzisiaj wieczorem, Panie, do tego celu i to pokaże wszystkim słuchaczom, że Ty ciągle żyjesz. Czy to nie byłoby cudowne, gdyby On to uczynił? Zatem módlcie się teraz, Wy sami. Cicho, powiedzcie: Panie, pozwól mi dotknąć się Twojej szaty. Ja się teraz oddaję Duchowi Świętemu i niech Duch Święty wykona resztę, bo ja teraz mówiłem, świadczyłem, lecz nie potrafię już nic więcej uczynić. Jestem na końcu mojej drogi. Ja po prostu obserwuję słuchaczy, by zobaczyć. Muszę to zobaczyć, wiecie, czy to teraz pojmujecie. W tyle, po lewej stronie, zupełnie w tyle, może w środku tego budynku, jest kobieta, która się modli. Ona lada chwila umrze, jeżeli jej Bóg nie pomoże. Ona ma raka, a ten rak jest na jej piersi. O, niechaj ona tego nie przegapi. Pomóż mi, o Panie. Siostro, jeżeli będziesz wierzyć, ona to chyba przegapi. Panie Jezu, pomóż nam. Modlimy się. Maria May? Tutaj to macie. Czy jesteśmy sobie wzajemnie obcy? Ja Ciebie nie znam, Ty mnie nie znasz. Czy taki jest Twój stan? Czy wszystko, co powiedziałem, jest prawdą? Wierz zatem. To się skończy. Teraz z tej ciemności, która była nad nią, stała się światłość. Z taką pewnością, jak w przypadku tego młodzieńca, epilepsja nie gnębi go więcej. To ten sam Bóg, ten, który był tam w północnych lasach. Jest tym samym Bogiem tutaj. Tylko dalej wierz. Amen. Jeżeli wierzysz, teraz ona jest nad niewiastą, siedzącą tutaj przede mną. Ona ma jakieś dolegliwości w swoich plecach. Wyskoczył jej dysk z jej kręgosłupa. Ona nie stąd. Jest z Montany. Nazywa się pani Stubbs. Powstań, przyjmij swoje uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie musisz o to walczyć. Odpręż się. Ten duży mężczyzna, siedzący tutaj i patrzący się na mnie, postępuje w ten sposób. Wierz! Ty odzyskasz zdrowie. Masz kłopoty z nerwami. Jeżeli temu wierzysz, Bóg cię uzdrowi. Jest tu niewiasta z kobiecymi dolegliwościami. Wierz temu i możesz zostać zdrową. Wracaj do domu i miej wiarę w Boga. Dlaczego mówię wracaj do domu? O tak, ty będziesz musiała jechać do Nowego Meksyku, by tam dotrzeć. Jest to pani, pani Watkins. Otóż ty wiesz, że ja cię nie znam. Amen. Ta pani tuż za tobą, ty masz wrzód na swojej nodze, nazywasz się pani Brown. Czy będziesz wierzyć, że Bóg cię uzdrowi? Wydaje się, że jesteś tym tak bardzo zainteresowana. Otóż ty wiesz, że ja cię nigdy w moim życiu nie widziałem. Masz go na lewej nodze. Otóż wierz całym swoim sercem, a będziesz zdrowa. Ta pani próbuje się poruszyć, a ona ma artrytyzm. Bardzo jej dolega. Pani Fairhead, wierz całym swoim sercem, a będziesz zdrowa. Otóż ty wiesz, że cię nigdy w moim życiu nie widziałem. Tak. Amen. Czy wierzycie teraz całym swoim sercem? Co on teraz będzie czynił? On weźmie te rzeczy, które ja wam mówiłem i objawi je wam. A potem on pokaże wam rzeczy, które mają nastać. Czy rozumiecie, co mam na myśli? Czy mu uwierzycie? Pochylmy teraz na nowo nasze głowy. Zatem wy, którzy wiecie, że gdybyście opuścili to ziemskie życie dzisiaj wieczorem, nie byłoby dla was nadziei. Gdybyście umarli, nie będąc narodzeni na nowo. Jeżeli się człowiek nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Dlaczego nie przyjdziecie w tej chwili, by stanąć tutaj i pozwolić, żebym się za was modlił, wprost tutaj w tej chwili? Czy przyjdziecie zaraz teraz do obecności Jego Ducha? Nie zobaczycie, żeby się stało coś większego, dopóki nie ujrzycie przyjścia Pańskiego. Zatem przypomnijcie sobie to tylko. Ja na pewno wiem, o czym mówię. Inaczej on nie udzieliłby mi tej usługi. Nie pozwólcie, żeby was to teraz ominęło. Czy jesteście szczerzy? Czy chcielibyście przyjść? Jeżeli nie, to ta sprawa leży między tobą i Bogiem. Ja jestem niewinny. Jestem czysty od krwi was wszystkich, ponieważ powiedziałem wam prawdę. Zwiastowałem wam słowo. Powiedziałem wam, kim on jest. A kiedy on przyszedł, on udowodnił, kim on był wówczas. I on pozwala mi udowodnić, kim on jest obecnie. On jest tym samym, jakim on był wówczas. Czy temu wierzycie? Zatem, ilu chorych jest jeszcze tutaj? Innych niż ci tutaj, którzy są chorzy? Podnieście swoje ręce. Połóżcie teraz swoje ręce jedni na drugich, a będziemy się modlić o was modlitwą wiary. Pragnę was teraz o coś poprosić. W uciszeniu. Jeżeli Bóg może przyjść i uczynić ten cud. Cud jest czymś, czego nie można wyjaśnić. Otóż, jeśli chcecie zadać pytanie komukolwiek z tych ludzi tutaj dookoła, idźcie i zadajcie im pytanie. Kiedykolwiek i gdziekolwiek, rozumiecie? Pamiętajcie tylko, to jest Bóg. To tutaj, to są tylko amatorskie wizje. Kto tego dokonuje? To jesteś ty sam. Ty właśnie tego dokonujesz. Widzicie, kiedy ta niewiasta dotknęła się jego szaty, on powiedział, cnota wyszła ze mnie. Lecz kiedy ojciec pokazał mu o Łazarzu, on odszedł i przyszedł z powrotem i wzbudził Łazarza z martwych. On nie powiedział, że to cnota. To był Bóg, posługujący się swoim własnym darem. A w innym wypadku była to kobieta, korzystająca z Bożego daru. Ja nie jestem Bożym darem. Jezus Chrystus jest Bożym darem. Jest to tylko dar, który On dał mi, bo ja się urodziłem z taką świadomością i podświadomością, pierwszą świadomością, działającymi wspólnie. Ja nie zasypiam, a jednak po prostu to widzę. Duch Święty stępuje na podświadomość tak samo, jak On stępuje na normalną świadomość. Gdyby On stąpił na Twoją podświadomość, to miałbyś duchowy sen. Jeżeli On stępuje na mnie, ja nie śnię. Ja tam po prostu patrzę i widzę to. Rozumiecie? I my po prostu się urodziliśmy. Ty nie możesz się uczynić ani trochę innym. Człowiek się takim rodzi, rozumiecie? Dary i powołania są nieodwołalne. Co one mają czynić? Manifestować Jezusa Chrystusa. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Kiedy macie teraz swoje ręce położone jedni na drugich, ja ufam, że położycie teraz swoje ręce do Bożej opieki. Panie, przebadaj mnie. Czy stałem się takim zdrętwiałym na skutek rzeczy tego świata, że nie dostrzegam tej wielkiej godziny, która przemija? Wy wiecie, że tak właśnie było zawsze. Przychodziło to bezpośrednio przez Kościół, a oni tego nie poznali. Tak mówi historia. Nie przeoczcie tego, przyjaciele. Gdy widzicie, że Słowo jest udowadniane ciągle na nowo. Widzicie Słowo Boże zamanifestowane, a Jezus Chrystus we własnej osobie przychodzi wprost do tych ludzi i czyni dokładnie tak, jak On czynił przedtem. Niebiański Ojcze, odczuwam teraz, Panie, że Twoje Słowo zostało odczytane i zostało wydane świadectwo. Duch Święty stąpił i potwierdził to Słowo oraz to świadectwo. Panie, obecnie jest to w rękach tych ludzi. Spadło to wprost na ich łono. Nie ma już nic więcej, co mógłbym powiedzieć. I nie jestem świadomy niczego, o czym mówiłoby Słowo, byś jeszcze mógł uczynić, ponieważ Ty już ich uzdrowiłeś. Chodzi jedynie o to, by doprowadzić ich do wiary. A jeżeli czynisz takie właśnie rzeczy, to czy możemy jeszcze wątpić? Jak możemy pozwalać szatanowi, by paraliżował naszą świadomość? Szatanie, ogłaszam uzdrowienie nad tymi ludźmi i zaklinam Cię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wyjdź z nich! Wyjdź w imieniu Pana Jezusa Chrystusa! Niech ci ludzie odejdą wolni! Otóż, jeśli wierzysz, powstań! Czy wierzysz? W takim razie powstań i oddaj Bogu chwałę. Powstań i wierz w to. Nie wątpij już dłużej. Niech w imieniu Jezusa Chrystusa Duch Święty udzieli tym ludziom radości, mocy i zmartwychwstałego życia. Panie, oddaj Mu obecnie chwałę i błogosław Jego świętemu imieniu. Miłujemy Go, uwielbiamy Go, czcimy Go, tego niezrównanego, wiecznego Syna, żyjącego Boga. Przyjmij Go w Jego imieniu. On jest tutaj. Amen.